Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na dzisiejsze wieczorne rozmowy niedokończone. Mówimy o eurowyborach 2009, jako że już jutro o północy zapada cisza wyborcza, zatem wykorzystujemy jeszcze te ostatnie chwile, aby na ten temat z Państwem porozmawiać. A ja mam przyjemność w studio przywitać szanownych gości, a są to pan profesor Jerzy Robert Nowak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan redaktor Wojciech Reszczyński.
Szczęść Boże.
I pan doktor Krzysztof Kawęcki.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panowie, wybory już w niedzielę najbliższą, ale jednak tu i ówdzie słyszy się głosy, które nawet poddają wątpliwość sam sens udziału w tych wyborach. Zatem może zacznijmy od takiego bardzo prostego pytania. Czy brać udział w tych wyborach, czy nie? Jeżeli jakąś z tych odpowiedzi wybierzemy, to jak to umotywować? Jakie są panów opinie na ten temat, panie profesorze?
Jestem absolutnie za udziałem w tych wyborach z kilku przynajmniej powodów. Jeden to, jeśli będzie dostatecznie wielki sukces nurtu patriotycznego, myślę tutaj przede wszystkim o reprezentacji PiS-u, tej sytuacji wobec Platformy, wobec SLD, to będzie też swoisty wyraz krytyki wobec tego rządu katastrofy narodowej, jakim jest rząd Tuska. To będzie pewnego rodzaju osąd w tej chwili i prawdziwy sondaż nastrojów. Rzecz druga, może jeszcze istotniejsza, to jest to, że obawiam się, że dzisiaj w tych tygodniach w czasie kampanii wyborczej do Europarlamentu zaznaczyło się dużo większe zagrożenie wejściem do Europarlamentu bardzo dużej grupy ludzi, którzy są przeciwni tradycyjnemu patriotyzmowi, wartościom narodowym, kościołowi, wartościom chrześcijańskim. Takie choćby osoby jak zdecydowana przeciwniczka kościoła pani Senyszyn, czy pani Środa, czy Gadzinowski znany z niechęci do polskości. Jeśli tego typu osób jest tym razem bardzo wiele. Jeśli one zdominowałyby polską reprezentację w przyszłym Europarlamencie, to oznaczałoby też groźbę powtarzających się donosów na Polskę. Bo my mamy w kraju dość osób skłonnych do takich donosów, od nieżyjącego już Bronisława Gieremka, który to uprawiał na dużą skalę, po chociażby nie dużo mniejszego formatu panią, ale zajadłą przeciwniczkę polskości, naszej historii, panią doktor Całą, która wywołała taki skandal Żydowskiego Instytutu Historycznego. I jestem niestety pełen obaw, że jeśli większość z tych niebezpiecznych kandydatów, o których mówiłem w moich programach w Radio Maryja w ramach eurowyborów, weszłaby do Europarlamentu, to moglibyśmy się spodziewać kolejnych rezolucji Parlamentu Europejskiego potępiających Polskę i Polaków za wymyślone zła, za przedstawiających Polskę jako kraj ksenofobii, klerykalizmu, państwo wyznaniowe, kraj antysemityzmu, homofobii itd. Mogłoby to być bardzo groźne dla Polski i Polaków.
No, tym bardziej, że no, nie da się lub wręcz niemożliwym jest udowodnić tego, że czymś się nie jest, prawda? Na przykład udowodnię, że nie jestem wielbłądem. Jeżeli ktoś jest o tym bardzo mocno przekonany, to perswazja tutaj jest naprawdę bezowocna.
Dlatego, ojcze, tak istotne jest zapobieżenie, żeby tacy ludzie, którzy są niechętni ojczyźnie, niechętni polskim interesom narodowym, niechętni wierze katolickiej, żeby nie znaleźli się w przeważającej większości naszej reprezentacji w Unii Europejskiej. Ja jeszcze może przypomnę to, co było jako sonda do programu Pospieszalskiego, że aż 96% telewidzów oglądających jego audycję oceniło, że obecna reprezentacja polska w Unii Europejskiej nie reprezentowała dobrze swoich interesów. A może być jeszcze gorzej, jeśli by tak liczni źli kandydaci i złe kandydatki weszły na nasze nieszczęście do tego Europarlamentu.
Panie redaktorze, miejmy nadzieję, że do takiego wypaczenia nie dojdzie, bo byłaby to jakaś,
jeśli będzie frekwencja.
Jakaś paranoja, ponieważ te osoby, które pan profesor wymienił, znane z absolutnie skrajnych, nie kontrowersyjnych, ale kompletnie paranoicznych poglądów na życie, na świat, na rodzinę, reprezentują jakąś znikomą część społeczeństwa. Jeśli one miałyby się znaleźć w parlamencie jako reprezentanci, przedstawiciele Polski, to przecież Polska na arenie międzynarodowej doznałaby totalnej kompromitacji.
A jakby wyglądały polskie interesy narodowe, gospodarcze, gdyby weszła z kolei grupa takich osób jak pani Hibner, która mówiła, że trudno ocenić, co jest polskim interesem narodowym i chyba jak dotąd najbardziej szkodziła naszej interesom w Unii. Gdyby wszedł pan Lewandowski, już i był dotąd, wielki prywatyzator za bezcen polskiego
tu trzeba mienia. Pamiętać,
i jeszcze trzecia osoba, Jaskiernia. Taki prawnik jak Jaskiernia, najgorszy minister sprawiedliwości.
W przypadku pani Hibner i innych komisarzy, tak, bo tak oni się nazywają, oni mają obowiązek reprezentować przede wszystkim interesy Unii Europejskiej, a dopiero potem interesy narodowe. Przyjmują specjalne ślubowanie i są rozliczani z tego specjalnego europejskiego obiektywizmu, czyli nie stawiania żadnych interesów narodowych. No w praktyce wygląda to trochę inaczej.
Dobrze, ale najpierw ktoś kierował ich na komisarza i ja przypomnę tutaj coś, o czym się mało pamięta, że pani Hibner jest teraz gwiazdą kampanii Platformy Obywatelskiej, mimo że wyszła ze środowiska postkomunistycznego, przez współpracowała z prezydentem Kwaśniewskim. I tu chciałem przypomnieć, że 5 lat temu, cytowałem to zresztą, za życiem, nie kto inny, a Tusk, Donald Tusk, nie Kaczyński, a Donald Tusk bardzo ostro krytykował kandydaturę pani Hibner na komisarza w Unii Europejskiej, mówiąc, że ta pani jest zbyt uległa Brukseli. No to.
Tak. Może odpowiem na to pytanie, ponieważ nie należałem do zwolenników akcesji Polski do Unii Europejskiej, nie do Europy, bo my byliśmy w Europie, zawsze byliśmy w Europie. Tu chodziło o akcesję do organizacji europejskiej, która daleko odbiega od pierwowzorów tej organizacji, którą tworzyli znani, a niektórzy nawet być może znajdą się na ołtarzach twórcy tej.
Schuman, tak?
Właśnie. Teraz mamy zupełnie inną Unię Europejską. Ona jest bardzo daleka od tych jej pierwotnych założeń. I właśnie dlatego obawiałem się, że Polska będzie traktowana bardzo instrumentalnie. Ale skoro już jesteśmy, skoro procedura wyjścia z Unii Europejskiej wydaje się absolutnie mało prawdopodobna, nie mamy innego wyjścia, musimy się z tym faktem pogodzić i to tym bardziej zobowiązuje nas do tego, by pójść do wyborów, na wybory, przepraszam, i wybrać najlepszych przedstawicieli Polski do Parlamentu Europejskiego. I to jest absolutny, bezwzględny nasz obowiązek, żebyśmy się nie wstydzili, żebyśmy się nie obudzili, przepraszam za sformułowanie, z ręką w nocniku, bo w tej chwili Unia Europejska dryfuje w bardzo niebezpiecznym kierunku, a więc w stronę traktatu lizbońskiego, który daje olbrzymie kompetencje urzędnikom europejskim i buduje federacje państw, w których poszczególne państwa narodowe będą miały coraz mniej do powiedzenia. Więc muszą to być ludzie o tym profilu, o tym kręgosłupie, o którym pan profesor mówił, to muszą być ludzie, którzy mają Boga i ojczyznę w sercu.
Ale może dodajmy jeszcze jedną rzecz. Zbyt często oszukiwano nas dotąd w Unii, jeśli chodzi o sprawy polskich interesów gospodarczych, i bardzo przydaliby się nam rzeczywiście znakomici eksperci, którzy by potrafili wreszcie lepiej pilnować polskich interesów.
Trzeba ich wybrać. Ale może warto jeszcze tutaj dodać, że zapowiada się niska frekwencja. To nie jest oczywiście polska specyfika do Parlamentu Europejskiego. I tym bardziej jest potrzeba, konieczność licznego udziału opinii publicznej katolicko-narodowej, patriotycznej, bo warto również powiedzieć, że na liczbę wybranych posłów w danym okręgu ma wpływ nie tylko ilość oddanych głosów, ale również sama frekwencja. I może być taka sytuacja, ta ordynacja jest bardzo skomplikowana i taka sztuczna, powiedziałbym, że w podziale mandatu może być tak, że po prostu dany okręg, jeśli będzie niska frekwencja, nie będzie w ogóle reprezentowany. I jeszcze podkreślmy, że w podziale tych mandatów uczestniczą tylko te komitety, które zdobyły co najmniej 5% głosów w skali kraju. Pan redaktor mówił tutaj o tych zagrożeniach, o tych komisarzach, o tych urzędnikach, którzy reprezentują Unię, mają reprezentować też Unię, a nie interesy poszczególnych krajów. Taka jest konstrukcja. Ale również mamy do czynienia nie z reprezentacją narodową, tylko z reprezentacją tak zwanych frakcji partyjnych. I chodzi o to, żeby również w miarę możliwości, przynajmniej w Polsce, zastopować te ugrupowania, które są federacyjne, które dążą do federacji. A więc w Polsce to przede wszystkim będzie Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy i Centrolewica. Na szczęście to drugie ugrupowanie ma śladowe poparcie i w parlamencie się nie znajdzie, bo te środowiska, te grupy wchodzą w skład tak zwanej Europejskiej Partii Socjalistów, która jest odpowiedzialna za wiele zła w Unii Europejskiej.
To jest druga co do wielkości frakcja.
Druga co do wielkości frakcja po Europejskiej Partii Ludowej, tak zwanej chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej, która tak naprawdę niczym się nie różni, jeśli chodzi o integrację, poza, że tak powiem, retoryką, od socjalistów. A w skład tej Europejskiej Partii Ludowej, która liczy ponad 280 posłów, wchodzą przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest to druga grupa, która stanowi po prostu zagrożenie. A poza tym kłamstwem jest to, co mówi Platforma Obywatelska, że oni, jeśli wejdą do parlamentu stosunkowo silną grupą, będą w największej frakcji parlamentarnej i będą mogli korzystnie wpływać na sprawy Polski. Przeciwnie, ich było ostatnio 15, to jest niewielka, zatem niewielki procent, a poza tym wykonują absolutnie dyrektywy Europejskiej Partii Ludowej, które są po prostu szkodliwe i dla Europy, i dla Polski. No chociażby ostatni przykład, kto tam decyduje? No właśnie między innymi CDU, CSU, Niemcy. Także to jest frakcja niemiecka.
Hegemonia Niemiec.
Erika Steinbach.
I to są dwa duże zagrożenia, dwa komitety.
Czyli z tego, co tutaj już padło, z jednej strony, tak może od strony takiej negatywnej, zapobiegamy, czy eliminujemy, zabezpieczamy Polskę przed niebezpieczeństwami, ale z drugiej strony, patrząc pozytywnie, dlaczego mamy iść do wyborów, pamiętajmy, drodzy Państwo, o tym zdaniu, które tutaj padło.
Lepsi fachowcy dla promowania polskich interesów i obrona wartości.
Unia, która dryfuje w złym kierunku, jeżeli tam wyślemy dobrych fachowców, oni jakoś pokierują jej sterami tak, żeby na te niebezpieczne jakieś obszary Unia Europejska nie wpłynęła. Zatem ogromna odpowiedzialność przed każdym wyborcą, ale już także z tej rozmowy mamy, może mieć postronny, niezdecydowany jeszcze słuchacz jakieś wątpliwości, właściwie na kogo oddać głos. Ja tutaj te wątpliwości chciałbym teraz podkreślić, tym bardziej, że media publiczne, które w Polsce obecnie przeżywają też, no delikatnie, eufemistycznie nazwijmy to, transformację, no nie są z powodu chyba tej właśnie transformacji, czyli tego trzęsienia ziemi, jakie tam się dokonuje, nie są w stanie nas jakoś obiektywnie i dobrze poinformować o tym. Panie redaktorze, pan przygląda się medium publicznym. Co się tam właściwie dzieje teraz? Dlaczego w tych mediach publicznych nie można po prostu zobaczyć jakiegoś takiego naprawdę dobrego, rzetelnego programu wyborczego?
Tak, no media publiczne, one wkrótce przestaną być publiczne, będą znowu państwowe, na garnuszku państwa. płacący abonament stracą ten bezpośredni związek, jaki mieli, chociaż wpływu specjalnego telewidzowie nie mieli i nadal nie mają, ale teraz ta instytucja będzie sterowana bezpośrednio przez rząd, układy partyjne i budżet. No, tam doszło do koalicji samoobrony z LPR-em i dokonano bezprecedensowej, chyba największej, ja nie pamiętam tak dużej czystki politycznej w mediach publicznych. Dlaczego? No właśnie, to jest zastanawiające. Dzięki temu mamy taki spłaszczony, pobieżny obraz. Szczerze mówiąc, nie wiemy, co te wybory nam niosą, jakie zagrożenia, jakie szanse, jakie możliwości. Sprowadza się to do bardzo pobieżnej informacji o wydarzeniach. Publicystyki nie ma. Mieliśmy program publicystyczny pani Joanny Lichockiej, została zwolniona. No, mam tutaj całą listę, ale może przy następnej okazji...
Sam zostałeś usunięty, zwolniony, ale dodajmy, a tu tak znany dziennikarz i inna sprawa, a ostatnio Cejrowski.
Tak.
Nawet pozbawiono go programu geograficzno-podróżniczego tak. Pod jakimś programem.
Cejrowski, ale równocześnie dziesiątki różnych aktorów, jak to zwykle w kampanii wyborczej bywa, angażują się po stronie polityków i im nikt nie zarzuca stronniczości i nikim nie zamyka drzwi przed telewizją czy radiem. A jaka jest różnica między panem Cejrowskim, który również jest współpracownikiem i otrzymuje honoraria z tytułu praw autorskich, jak właśnie zmiankowani przeze mnie różni artyści, muzycy i tak dalej, którzy wspierają teraz masowo, okazuje się, platformę wyborczą. Żadnej różnicy nie ma. Natomiast no,
poprawno politycznie.
Tak, są te, ciągle są te podwójne standardy. To znaczy nasi mogą nie tylko krytykować, ale mogą robić to, co inni jak zrobią, jest zakazane i naganne. To jest to rozdwojenie jaźni, które ja obserwuję od wielu lat, z którym się absolutnie nie mogę pogodzić.
No, ale tutaj od razu pojawia się takie pytanie, ponieważ jeżeli rzeczywiście jest tak, że te czystki w telewizji, wyrzucanie ludzi, którzy no, nie popierają tego, kto się podoba, prawda, Donaldowi Tuskowi czy komuś innemu, jeżeli one są robione przez ludzi związanych z Ligą Polskich Rodzin, przypomnę, że Liga Polskich Rodzin jest, zdaje się, głównym partnerem Libertasu. To jest tak. Pytanie teraz o to, czy to jest uczciwe tutaj, narzędzie.
Który walki. Jest bardzo nagłaśniany.
Jest nagłaśniany. Jest tutaj pewien klucz w tych czystkach. Otóż ja je nazwałem czystkami, używając dawnych PRL-owskich określeń, za odchylenie pisowskie, prawda? To była ta grupa ludzi wyrzuconych za odchylenie pisowskie. Jeśli ktoś był podejrzany o jakieś sympatyzowanie z PiS-em, został wyrzucony. I druga grupa wyrzuconych to są ci, którzy mieli bardzo zdecydowane antykomunistyczne nastawienie. No to ze względu na wpływy samoobrony, w której bardzo silną grupę stanowią byli komuniści, to tacy z twardego jądra takiego, już takiego betonu partyjnego, komunistycznego. Oni są w tej samoobronie i to jest ten nie tyle egzotyczny, co powiedziałbym jakiś paranoiczny sojusz właśnie tej Ligi Polskich Rodzin z samoobroną i z jednej strony wyrzuca się tych podejrzewanych o sympatyzowanie z PiS-em i tych zdecydowanych antykomunistów, to z kolei z ukłon w stronę samoobrony.
No, zlikwidowanie programu Anity Gargas, misja specjalna, to jest...
Znaczy antykomunistycznego, ale trwa nachalna propaganda ruchu Libertas. I wydaje się, że to jest to trzecie jak gdyby zjawisko niebezpieczne, aczkolwiek na szczęście sondaże wskazują jednoznacznie, że poparcie jest śladowe. Ale wydaje się, że może warto kilka słów powiedzieć o tym ruchu, który jest propagowany rzeczywiście przez działaczy Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, którzy to w Polsce, Libertas Polska, w dużym stopniu współtworzą. Otóż Libertas jest ruchem paneuropejskim, założonym, jak wiemy, przez irlandzkiego miliardera Ganleya, ale on odrzuca jednoznacznie, mówił o tym wielokrotnie, model Europy ojczyzn, model Europy państw suwerennych, natomiast przyjmuje rozwiązanie superpaństwa z wybieranym prezydentem, ostatnio pomysł Lech Wałęsa, parlamentem, jednolitą walutą, jest nawet, można powiedzieć, bardziej prounijny niż zwolennicy traktatu lizbońskiego.
Jemu się nie podoba biurokracja, no ale jak chce centralną Europę, chce centralną Europą sterować bez biurokracji. Pewnie chodzi o własną biurokrację.
A poza tym jeszcze dąży myślę do
prezydencie Europy.
O prezydencie, zwiększenie, drugie jest bardzo niebezpieczna sprawa, parlamentu. Zwiększenie tak, kompetencji Parlamentu Europejskiego, bo wiemy, że rozszerzenie kompetencji Parlamentu to jest po prostu narzucenie antychrześcijańskich, antynarodowych, antyrodzinnych rozwiązań legislacyjnych. Poza tym jest jeszcze niebezpieczna kwestia, o której może później chciałbym powiedzieć. Libertas jest pierwszą ogólnoeuropejską partią polityczną, tak zwaną Europartią, a nam bardzo grozi to zjawisko, że nastąpi zanik partii, tak przynajmniej Unia Europejska do tego dąży, zanik partii krajowych na rzecz właśnie takich rozwiązań. W naszym dzienniku dzisiaj jest artykuł, o którym piszę na temat Libertas, na temat tego również jak gdyby ideowego oblicza tego ruchu, który w różnych krajach grupuje ludzi o poglądach skrajnie lewicowych, libertyńskich, aż do takich, że tak powiem, no, chadeckich czy chrześcijańsko-społecznych.
Zbieranina
zupełna. Natomiast jak on wygląda w tej chwili w Europie? W Irlandii, gdzie stąd pochodzi Galley, sondaże dają Libertasowi 2%. W Czechach, drugi kraj potencjalny antyunijny, to też tutaj Libertas wystawił listę złożoną z działaczy centroprawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej, ale i tu poparcie sięga zaledwie 3,5%, nie ma tych 5%, a czeski założyciel żelazny tego ruchu Libertasu dystansuje się teraz od Ganleya, który żelazny mówi, że Ganley nigdy nie ukrywał swego euroentuzjazmu, sposób myślenia Ganleya nie da się przełożyć wprost na czeską scenę polityczną, a mówi, mamy naszego Ganleya, który jest przykładnie konsekwentny. To Václav Klaus. On jest naszym wzorem. Także to jest oczywiście słusznie.
To jest właśnie też ciekawe, bo gdy był tutaj jakieś pół roku temu w delegacji posłów Europarlamentu, których tutaj przywiozła pani poseł Urszula Krupa, był właśnie pan Żelazny. On się wypowiadał publicznie na konferencji prasowej w dworze Artusa w Toruniu, zresztą rozmawialiśmy i to był człowiek, który prezentował właśnie przeciwko karcie praw podstawowych, przeciwko traktatowi z Lizbony, Europa, ojczyzn, a w tym momencie po 6 miesiącach przeszedł do partii, która zupełnie co innego wyznaje. To jest coś niesamowitego.
Przy ojcu, ja chciałem już na końcu, żeby skończyć ten temat Libertasu.
Tam był też Dani, stary działacz komunistyczny.
I taki skrajnie, że tak powiem, nawet lewicowy. Był byłym członkiem partii komunistycznej. To jest Jan Peter Bonde. Poza tym mamy również w Holandii listę Libertas otwiera pani van den Breek, zwolenniczka aborcji, eutanazji. Także w Holandii jest Libertas tworzą też inni ludzie, którzy z kolei wchodzą w skład tej bardzo takiej lewackiej, libertyńskiej frakcji w Parlamencie Europejskiej, tak zwanych zielonych, którzy opowiadają się między innymi za właśnie tak zwanym równouprawnieniem mniejszości seksualnych. Ale oczywiście tutaj można wiele jeszcze przykładów podawać, chociażby w Hiszpanii, gdzie ten ruch jest rzeczywiście bardzo mocno antychrześcijański, popiera te wszystkie szaleńcze w ogóle pomysły Zapatero i tak dalej. O tym wiele o tym można by mówić. W innych krajach praktycznie ten ruch nie zaistniał. A ja bym chciał tylko jeszcze może na koniec przytoczyć słowa z pani Lucy Ogińskiej. To jest taka publicystka o patriotycznych poglądach, która między innymi pisze w ten sposób o Libertasie. Tonący brzytwy się chwyta, brzytwa zaczyna nabierać wody. Tak to właśnie wygląda w przypadku rozproszonych pszczółek, sierotek po Lidze Polskich Rodzin. Elektryk wszystkich Polaków nie chce i nie musi, a jednak wspiera nowo powstałą partię. Wałęsie się dziwić nie należy, popiera wszystko, co może połatać jego pokiereszowany autorytet. Podnoszą się polityczne trupy, wychodzą na żer. Takie jest dziejowe prawo polityki. Gdy im nie wyjdzie libertas, to założą egalitas. Nie sprawdzi się egalitas, to powołają fraternitas. W końcu zmaltretowany naród się obudzi i powstanie obertas. A wtedy, wtedy już zatańczy cała Europa.
Panie redaktorze.
Jak się pojawił libertas, to pierwsze moje skojarzenie było, to było stan tymiński i partia X. Była kiedyś taka scena w telewizji, kiedy młody ojciec, trzymając na rękach dziecko, przekazywał temu Tymińskiemu i mówił w panu ratunek dla mojego dziecka, dla przyszłości i tak dalej. Tu jest coś podobnego. Pojawia się miliarder, nie wiadomo skąd, i proponuje lepsze, mądrzejsze rozwiązania. I zaczynają się grupować koło niego ludzie. No, jak nazwać obecność profesora Ryszarda Bendera, którego niezwykle ceniłem, jak nie obecność osoby kompletnie zagubionej, bo jeśli siedzi razem obok przedstawiciela najgorszego betonu partyjnego, pana Borusika, redaktora, zastępcy redaktora rzeczywistości, wieloletniego przewodniczącego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
Zapomnijmy, rzeczywistość to był najgorszy beton partyjny.
Jeśli siedzi profesor katolickiego uniwersytetu obok doktora, który się wykształcił przy KCPZPR na tej specjalnej partyjnej uczelni, więc no, dla mnie to był po prostu szok. Dla mnie to był szok i wydaje mi się, że z takiego połączenia, z takiego zestawienia, no nic dobrego nie może wynikać.
No a ja muszę powiedzieć jeszcze, co mnie naprawdę zasmuca. Kiedy widzę takie osoby, które bardzo ceniłem, z którymi rozmawialiśmy na temat współdziałania, tu wymienię z kolei Ruchu Przełomu Narodowego, znaczy świetny przez lata poseł z Wrocławia, prezes Naprzód Polska Janusz Dobrosz, który napisał parę naprawdę dobrych książek, między innymi o zagrożeniu dla Niemiec. Tak, najlepszy chyba, jeśli chodzi o polityków w tej dziedzinie. I poseł Dariusz Grabowski, europoseł, bardzo dobry ekonomista, krytyczny wobec wszelkich terapii szokowej, i oni nagle, siedząc, niemal codziennie ich obserwuję tam na ekranie telewizji publicznej, uwiarygadniają tych czyścicieli, tych cenzorów, którzy wyrzucili tak wiele dobrych dziennikarzy. Czy oni sobie zdają sprawę, że libertas jest wspierana przez właśnie takich strasznych cenzorów, tych Borysiuków i tych...
Przypomnijmy, że Gazeta Polska też pisała, prawda, kto stoi za libertas, pisała o służbach specjalnych, o WSI i tak dalej. Można te artykuły odnaleźć. Natomiast wydaje się, że zabrakło przynajmniej u tych osób, które jakoś tam się angażują w libertas, dwóch rzeczy. Na pewno rozeznania politycznego, bo to jest oczywiste. No i niestety chyba zabrakło również jakiegoś charakteru.
No cóż, Libertas to jest partia, którą właściwie przyznam się szczerze, ja się tej partii nie przyglądałem tak z bliska, ale po tych wypowiedziach panów, partia, którą raczej sytuować trzeba na lewej stronie sceny politycznej. No popatrzmy jeszcze też na tę lewą scenę.
Ale może jeszcze tylko jedno dodam, bo to było, że lider Libertas, tej miliarder Genley, w jednym wywiadzie twierdził, że prezydentem Polski powinien być Lech Wałęsa. Lech Wałęsa dostał 1% głosów w wyborach w 2000 roku. Wiem, żeby... Ja bardzo nie lubię, jak ktoś z zewnątrz chce nas uszczęśliwiać swoimi kandydaturami.
To jest dobry sposób na rozwalenie Unii Europejskiej.
Ale to jest też taka sytuacja, gdybym ja na przykład pojechał, tylko ja nie mam tylu miliardów, ale gdybym pojechał do Irlandii i powiedział, że waszym prezydentem powinien być Michael Jackson na przykład, tak? No. Bo jest też fajnie śpiewa czasami. No ale to nic, żarty na bok. Przyjrzyjmy się dalej tej lewej stronie sceny politycznej. Wśród polskich partii mamy ugrupowania lewicowe, które idą razem do eurowyborów, ale hasła, które one głoszą, to co słyszałem ostatnio z ust, w jednym z programów z ust pana Olejniczaka, totalnie za traktatem z Lizbony, hasła podskórnie, prawda, też są hasła przeciwko Kościołowi, przeciwko tym wartościom, które ten kontynent tworzyły i tworzą jeszcze przez 2000 lat. pytanie właśnie tutaj o tę stronę sceny politycznej. Czy rzeczywiście nawet samo to, że sondaże pokazują tam, prawda, dwucyfrowy kilkanaście procent, to jest chyba troszeczkę niepokojąca sytuacja.
Wstępna uwaga. Wszystkie partie polityczne idą z hasłem robimy to dla Polski. Więcej Polski w Unii Europejskiej. Chodzi nam tylko o Polskę. I to jest pewien problem, bo zgadzamy się z tym, no tak powinno być, tylko najpierw powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co te osoby wcześniej zrobiły dla Polski. Jeśli oceniamy, że te osoby wypadły dobrze w tym teście, wykonały dobrą robotę, zdobyły nasze zaufanie, wówczas mamy szansę wierzyć w to, że będą kontynuować tę pracę w Unii Europejskiej. Raptem wszyscy się zrobili patriotami. Wszyscy się zrobili Polakami.
A duża grupa głosowała przeciwko uczczeniu postaci Witolda Pileckiego. Platforma. Potem tłumaczyli, przede wszystkim z Platformy, a potem tłumaczyli się, no pomylili się, błąd techniczny. To znaczy, no to ja mówię, że oni są tak nierozgarnięci, że będąc szereg lat w Unii nie potrafią zagłosować nawet. Tak. No
to nie, to nie chodzi o to, że oni nie byli rozgarnięci.
Na ich tłumaczenie, że się pomylili.
Że w odróżnieniu od tej kampanii akcesyjnej 5 lat temu, dzisiaj znacznie więcej wiemy o Unii Europejskiej, o jej mechanizmach, o tym, co się dzieje w środku. Właśnie dzięki tej kampanii. Po raz pierwszy od kilku posłów, szczególnie tej prawej strony, od profesora Mirosława Piotrowskiego, którego tutaj niezwykle wyróżniam i cenię.
A bo on wpadł jeszcze na świetny pomysł, tak. Nagrody za absurdy.
No tak, on to prowadzi od lat.
Konkurs
więc
na absurdy.
On pokazał pewne mechanizmy, o których od pozostałych europosłów nie wiedzieliśmy, oni nam o tym nie mówili. I to jest właśnie przypadek tej Europejskiej Partii Ludowej. Otóż tam obowiązuje dyscyplina partyjna, ponieważ w tej partii większość mają Niemcy, w związku z tym przegłosują każdą uchwałę i polski przegłosowany poseł, europoseł w tej frakcji, czyli poseł PO i PSL-u, musi dostosować się do partyjnej dyrektywy i dlatego oni zagłosowali przeciwko ustanowieniu Dnia Totalitaryzmu w rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego. Stąd ta kompromitacja wyszła.
Dodajmy, skoro Niemcy mają większość w tej partii, oni na pewno nie dopuszczą do tego, żeby uczcić kogoś, kto obnażył zbrodnie, niemieckie
chyba to jest
zbrodnie
logiczne.
Nazizmu, prawda? A taką osobą był przecież rotmistrz Witold Pilecki, który dobrowolnie w Auschwitzu poszedł dobrowolnie, dał się aresztować po to, żeby te raporty mogły powstać, żeby je sporządzić i żeby mogły potem być zaprezentowane światu.
Czyli co to jest poseł? My głosujemy na europosła, on staje się członkiem frakcji parlamentarnej, a tam go obowiązuje dyscyplina partyjna, więc właściwie to jest jakaś fikcja, bo to przedstawicielstwo to nie jest już nawet pośrednie, to już jest jakieś quasi pośrednie.
Tak. A natomiast jeśli chodzi o tę tak zwaną lewicę naszą, to są tacy zapaterowcy. W zasadzie to im pozostały te hasła, które głosi premier Hiszpanii i Socjalistyczna Partia Hiszpanii, a więc walka z religią, z obyczajowością, z moralnością i to są teraz te sztandarowe hasła, które głoszą i zasilą szeregi Europejskiej Partii Socjalistycznej. No i oczywiście będą prowadzili działalność bardzo, bardzo tutaj szkodliwą.
Ale może dodajmy, że to nie tylko takie skrajne postaci jak Środa, Senyszyn, to już wiadomo, co wyczyniają, co wypowiadają. Na przykład ta sugestia Środy, że to Kościół katolicki jest odpowiedzialny za przemoc w rodzinie, co kiedyś powiedziała w Sztokholmie, a potem twierdziła, że źle ją rozumiano z powodu jej złego angielskiego. Ale na przykład patrzę Jolanta Szymanek-Deresz, która pracowała przy prezydencie Kwaśniewskim, ona przez lata szefowała jego kancelarii. Przecież ta pani chciała weryfikować konkordat, zmienić tutaj dotychczasowe porozumienia, podważyć je i tu także jest takich osób, albo zajadły ateista Tadeusz Iwiński, Martens, wróg Kościoła, wróg Radia Maryja, jak tak niewybredne, nikczemne wręcz określenia, których używał wobec ojca dyrektora, nie będę tego powtarzał. Takich osób jest tu bardzo dużo, on jest numer jeden.
Ale panie profesorze, mi się wydaje, że telewizowie Telewizji Trwam nie będą mieli takich dylematów. kandydatów. Na pewno nie zagłosują na tych kandydatów.
Ale chodzi o to, żeby zagłosowali, żeby nie zlekceważyli tych wyborów. Bo inaczej będzie żelazny elektorat komunistyczny. To wiemy.
Jeżeli chodzi o dylematy, panowie, to w takim razie spójrzmy na tą umownie, tak nazwijmy to, prawą stronę tej sceny wyborczej. No to są dylematy, prawda? Bo jednak tych ugrupowań jest tutaj więcej niż jedno. W każdym z nich są ludzie, którzy zasługują na uwagę i na jakieś pokładanie w nich nadziei na to, że będą dobrą robotę robić właśnie tam w Parlamencie Europejskim, ale nieubłagana jest ta arytmetyka wyborcza.
Ale ojcze, to nie tylko tego typu dylematy są, jeśli chodzi o prawą stronę, bo ojciec mówi o tych, którzy będą robić dobrą robotę, a ja boję się tych z prawej strony, którzy mogą robić złą robotę. I tutaj jednoznacznie na przykład widzę różnicę między dwoma nurtami w PiS-ie, bardzo wyraźnymi. Jeden nurt to jest taki konserwatywno-patriotyczny, który dla mnie symbolizuje właśnie Ziobro, był minister sprawiedliwości, poseł Mularczyk, posłanka Kępa, poseł Cymański, czy senator Jurgiel i można Gabriel Janowski z listy tej.
Izabela Kloc
ze Śląska.
Marek Grubarczyk ze Szczecina, pani Mirosława Masłowska ze Szczecina, prawda? Cezary Hoc.
Ale jest drugi nurt odwrotny. Nurt taki jakoś bardzo łatwo dogadujący się, jakoś przypochlebiający się nawet tym osobom ze środowisk bardzo niechętnych realizacji interesów narodowych. Ja byłem zaszokowany. Michał Kamiński. Czy ty oglądałeś tydzień temu Lisa w programie? Jak Michał Kamiński wdzięczył się do Hibner. Do tak fatalnej
tak
postaci
jak Hibner. Tak jakby ona miała załatwić tę elekcję.
Do Lisa też się wdzięczył i nawet powiedział w pewnej chwili, jeśli ojciec dyrektor nie chce mi pomóc, to może mi pan pomoże. Tak było z nostalgią, z oczekiwaniem. Ale w tym samym programie mieliśmy coś innego. Bardzo zajadły bój między reprezentującymi walkę o polskie interesy, o spojrzenie polskie na sprawy zagrożeń z Niemiec, posłanki Beaty Kempy, posła Arkadiusza Mularczyka z Siwcem, z osławionym Markiem Siwcem, który kiedyś parodiował Ojca Świętego, z posłem Protasiewiczem z Platformy, wspieranymi niesamowicie przez Lisa. Lisa, który mieszał się tak gwałtownie do tej polemiki po jednej stronie, tu atakował Mularczyka i Beatę Kempę faktycznie, przeszkadzał im w wypowiedziach, a potem chwalił bardzo Michała Kamińskiego za to, że tak wdzięczył się do pani Hibner, że to jest wzór dialogu. Najlepiej na kolanach, posłusznie.
Ja myślę, że jednak jeśli chodzi o PiS, to rzeczywiście trzeba zrozumieć, że są poważne dylematy, są poważne wątpliwości osób o poglądach katolickich, patriotycznych.
Nie dodaliśmy Przybylskiego. Tu tu dzisiaj, region. No więc właśnie, dzisiaj byliśmy na spotkaniu. Właśnie Przemysław Przybylski, numer drugi na liście właśnie PiS-u w okręgu tutaj Kujawsko-Pomorskim. No i niestety numer jeden, Ryszard Czarnecki, tak popierany pana Kamińskiego i Bielana. Ryszard Czarnecki, który przeszedł już sporo partii, był między innymi w Samoobronie, a kiedyś pamiętam, jak niesamowicie zachwalał Gronkiewicz-Waltz, był jej sztabie, popierał ją, a później w ostatniej chwili wycofał się, bo zobaczył, że traci punkty, to pobiegł co szybciej do Wałęsy, ale tak zmieniał te partie.
Panie profesorze, wczoraj w Radiu Maryja, gdzieś się tak przed drugą w nocy, zadzwoniła pani do ojca, już nie wiem, no nie do ojca Jacka.
Benedykta, albo...
Pytała się, pamiętała, co pan powiedział o doktorze Migalskim.
Tak.
I pytała się, a cóż on takiego powiedział, że profesor Nowak zmienił zdanie i odradza głosować na doktora Migalskiego.
Bardzo, jednoznacznie. Ja myślałem po tym, jak pisano o tym, że jest zdecydowanym zwolennikiem lustracji, że miał z tego powodu problemy z obroną pracy habilitacyjnej na paru uczelniach, to jednoznacznie byłem za nim, tym bardziej i rozmawiałem z nim 10 dni temu, bardzo sympatycznie, oczywiście przez telefon, a potem byłem ogromnie zaskoczony, bo wczoraj rano w kwadrans po ósmej pan Migalski komentował wyrok jeszcze bez apelacji w sprawie pana Zwiewki. Jak wiadomo, zarzucałem mu to, za co zostało określone nawet przez prezesa klubu PO Chlebowskiego jako skandaliczne zachowanie, że wziął dietę i pojechał do kraju, to sfotografowała telewizja RTL, no i co powiedział? To były fakty, ja podawałem tylko fakty. A co, jak pan Migalski skomentował w rozmowie z innym kandydatem i dziennikarzem? No, Radio Maryja kłamało, więc stąd wyrok sądu. No więc ja zadzwoniłem od razu do niego i pytam się, i zaczął się mętnie tłumaczyć, że go zaskoczył dziennikarz, że to nagle padło, tak to przepraszam, to jak się ktoś, że dokładnie, no mówię, jeszcze nie było apelacji w tej sprawie, przygotowujemy apelację, są fakty, konkrety, no to ja przepraszam, to jeśli on wykazuje taką dziwną nieumiejętność rozróżniania, że jest zaskakiwany przez dziennikarza i tak komentuje, to było bardzo
przykre. Ale panie profesorze, niedopuszczalne jest sformułowanie Radio Maryja. Przecież Radio Maryja jest instytucją, nadawcą społecznym, instytucją o charakterze publicznym. Występują różni ludzie to są ich poglądy, prawda?
Ale oczywiście.
Pańskie artykuły, wystąpienia są wyjątkowo udokumentowane. Pan dla mnie jest numer jeden jako encyklopedysta w Polsce i dlatego nic z panem nie chcę polemizować.
Ale moja żona z tego powodu ubolewa, bo mówi, nazbierałeś materiałów na 500 lat, a tyle pewnie nie pożyjesz.
Nikt nie chce polemizować z profesorem, bo po prostu przegrywa w tej konkurencji, bo taka jest prawda, bo pan profesor
wie,
na której stronie, kto powiedział jakiego dnia, o której godzinie. Pan to wszystko wie, pamięta i to jest wielki dar Boży. I mówienie, że Radio Maryja kłamie, no co to ma wspólnego z tym Radio Maryja?
Ale przede wszystkim reprezentujemy swoje poglądy subiektywne.
Z tym, że tutaj pan
dotknął... Tak jak nie można mówić, że Radio Maryja wspiera jakąś opcję.
Na pewno nie są wrogie kościołowi, a wręcz przeciwnie.
Ja bym chciał tutaj wrócić do... Ponieważ poszliśmy w taką dygresję ważną też. Może ją tak konkludujmy stwierdzeniem. My nie możemy też pozwolić na to, zgodzić się na to, żeby kneblowano usta.
Dzisiaj to ojciec dyrektor powiedział...
Proszę ojca, ale w tej chwili sądy wydają wyroki za oceny publicystyczne, za sądy publicystyczne.
To się
nie tylko,
to
nie tylko za podawanie nieprawdziwych
proceder.
Faktów, ale za własne, prywatne oceny można iść do sądu i zostać skazanym.
A te procesy, które Michnik wytacza?
Oczywiście, że tak. Sam padłem ofiarą takiego procesu.
Może trzeba będzie i trzeba to robić i to robimy. Trzeba po prostu zacząć coraz głośniej krzyczeć, żeby wreszcie ta sytuacja się zmieniła, bo przecież mamy. Każdy ma prawo do swoich poglądów.
No podobno, prawda? 20 lat temu odzyskaliśmy wolność.
Proszę ojca, jeszcze można wrócić do PiSu jeszcze, bo wydaje się, że...
Ale ja bym może postawił pytanie troszkę inaczej. Ponieważ wiemy, że no będą te dylematy. Pierwszy dylemat jest, czy iść, czy nie iść. No, staraliśmy się go tutaj rozstrzygnąć. Tak jak panowie tutaj mówią, iść, na pewno zdecydowanie iść do wyborów. No drugi rodzaj dylematów będzie, tych wątpliwości, będzie właśnie tego rodzaju, które tutaj wyłuszczaliśmy co do poszczególnych, prawda, kandydatów partii czy nurtów tejże partii. Może zadałbym pytanie inaczej. Jakie kryteria trzeba by tutaj jeszcze sobie przyłożyć do danego kandydata, które by nam pomogły jakoś w rozstrzygnięciu tych wątpliwości? No na przykład tutaj był wspomniany pan Marek Siwiec. Kryterium na przykład dla mnie byłoby już, nawet nie to, że to jest lewicowiec, że on wyśmiewał się z Jana Pawła II i tak dalej, chociaż to było bardzo bolesne, ale ja mam bardzo proste kryterium. Hasło wszystko dla Polski, a Marek zatem takim praktycznym obrazem tego, co dla Polski można z Unii Europejskiej wyciągnąć, są dotacje unijne, prawda? A Przecież to Marek Siwiec, europoseł, zaciekle zwalczał przyznanie dotacji dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i tym samym pozbawił naukę polską, ponieważ, jak wiemy, załatwiono to w ten sposób, że to nie tylko wyższa szkoła, ale kilkadziesiąt wyższych uczelni nie dostało tych dotacji. To właśnie Marek Siwiec to robił. Dlatego dla mnie, na przykład, gdybym miał na liście wyborczej tego kandydata, w ogóle bym go pominął i...
No tam byśmy znaleźli jeszcze parę spraw, na przykład, że był dyrektorem, generalnym rzecznikiem prasowym, szefem wydawnictwa ArtBi. No to wiadomo, współpraca bardzo taka zaawansowana z Bogusławem Baksikiem i Andrzejem Goziorowskim. To już dla mnie stawia pod znakiem zapytania.
Ale ja myślę, proszę ojca, że to chyba nie jest dylematem dla ludzi słuchających Radio Maryja, myślących patriotycznie, czy głosować na te osoby, które tutaj wymieniamy, aczkolwiek absolutnie trzeba uświadomić zagrożenie z możliwości wejścia tych osób do parlamentu. Natomiast jest pewnie dylemat, na kogo głosować po prostu.
No zatem spróbujmy podać te kryteria, żeby...
Więc ja bym powiedział, że jednym z tych kryteriów jest na przykład traktat lizboński. Jeśli chodzi tutaj o PiS, no to są pewne dylematy. Dlatego, że, no, jak chociażby słusznie zauważono w naszym dzienniku, PiS od miesięcy nie może się zdecydować, czy traktat lizboński jest dla Polski dobry, czy zły. I stosuje tę zasadę, jestem za, a nawet przeciw. I dlatego wydaje się, że, o czym mówił pan profesor, że tutaj jak gdyby wspieranie tych osób, które deklarują, które także głosowały, przyznajmy to, padają pytania, głosowały nawet za traktatem,
ale
jak poseł Mulaczyk wczoraj w Warszawie, ale publicznie powiedział, że będzie on i ta frakcja, którą pan profesor nazwał konserwatywno-patriotyczną, będzie występowała przeciwko...
To samo dzisiaj Przemysław Przybylski, który jednoznacznie wtedy głosował
był też,
przeciw.
Wtedy był przeciw.
Jurgiel, który jednoznacznie
Państwa,
głosował.
W 2008...
I myślę, że to już mamy tylko jeden dzień. Szkoda, że to nie jest z tydzień, bo warto byłoby pytać każdego kandydata.
Jak za traktatem?
Jutro.
Miałaby się taka ankieta, 20 pytań.
Przypomnijmy, że w kwietniu, 1 kwietnia 2008 roku za traktatem głosowało 89 posłów PiSu, 56 było przeciw, a więc jakiś podział tutaj rzeczywiście nastąpił, ale też no, jest taka sytuacja i z tym uważam, to jest absolutnie obciążające i prezydenta Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego.
Który naciskał wtedy bardzo mocno
tak,
na głosowanie.
Tak, bardzo mocno naciskał i popierają ten traktat. Ale dzięki tej akcji, dzięki tej, powiedziałbym, wymuszonej nawet reakcji opinii publicznej, katolickiej, patriotycznej, sytuacja nieco się zmieniła, przynajmniej werbalnie. I prezydent oświadczył, jak wiemy w tej chwili, że przynajmniej do momentu, dopóki Irlandia nie przyjmie traktatu, to on go nie podpisze. No niestety obawiam się, że będą naciski, będą manipulacje, idą ogromne pieniądze, że Irlandczycy, co nie daj Boże, ten traktat w drugim referendum mogą przyjąć. Ale póki co między właśnie zdecydowanej postawie tej opinii patriotycznej na razie tego traktatu nie podpisał. I to jest papierek lakmusowy. Jeśli...
Od Rzeszowa, przypomnę, Gołoju, który zdecydowanie też głosował. Też,
także to jest jak gdyby to kryterium, jeśli chodzi o listę PiSu. A w tej chwili no, arytmetyka tak wygląda, jak wygląda. To znaczy, że tylko PiS ma możliwość wejścia do parlamentu.
I dodawaliśmy Urszula Krupa.
Też, a właśnie, pani Urszula Krupa. Piotrowski, bo to jeszcze może warto powiedzieć, bo mówiliśmy o frakcjach. Otóż PiS oświadczył, że tworzy teraz frakcję no, konserwatywną z czeską obywatelską partią demokratyczną i z partią konserwatywną brytyjską, z tak zwanymi eurosceptykami. Może to nie jest frakcja naszych marzeń, ale no, jest to frakcja, która w jakiś sposób próbuje pewne procesy przynajmniej no, w miarę minimalizować. A też przypomnijmy, że jednak trzech posłów wybranych z listy PiSu, pani Urszula Krupa, pan Witold Tomczak i pan profesor Piotrowski byli w frakcji jednoznacznie niepodległościowej, znaczy niepodległość, demokracja. Tam była jeszcze jedna frakcja reprezentowana przez partie też narodowe, tożsamość i suwerenność. Także no, ta jest kwestia bardzo ważna i tu trzeba w jakiś sposób naciskać i ta deklaracja nastąpiła w jakiś sposób i trzeba to trzymać. Natomiast ten nurt natomiast jest bardzo ważny. Jak prezydent postąpi, bo to jest jak gdyby odpowiedź na kierunek, dalszy kierunek tej całej formacji pisowskiej. Jeśli w moim przekonaniu, prezydent podpisze traktat lizboński,
będzie fatalny, samobójczy cios dla PiS-u.
To oczywiście nie może liczyć na jakiekolwiek wsparcie
Polski,
ze strony opinii publicznej. I jak nie podpisze, to też nie jest to gwarancją, ale przynajmniej no, to jest jak gdyby warunek sine qua non.
Może w takim razie trzeba by urządzać kampanię w Europie, szczególnie w tych krajach, które w referendum przyjęły traktat, żeby też powtórzyły referendum, tak? Może się odmieniło coś obywatelom. Ale to już, to jest...
Ale ojcze, jedno jest, a propos konserwatystów brytyjskich, coraz wyraźniej zapowiada się miażdżące zwycięstwo konserwatystów nad Labour Party, która była za traktatem lizbońskim i przeważająca większość Anglików domaga się
jeszcze
referendum.
Jest tam, jeszcze ta druga partia jest niepodległościowa, panie profesorze.
Afery korupcyjne, które się tam pojawiły.
I stosunek do euro, które odrzucają.
Jeszcze jest druga partia tam niepodległościowa brytyjska, która ma już około 20%, niezależnie od konserwatystów, opowiadająca się za wyjściem z Unii Europejskiej.
Na pewno ostatnie posunięcie Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo ważne i cenne. Próba zawiązania przyszłej frakcji w parlamencie z konserwatystami brytyjskimi
i czeskimi,
czeską partią ODS i myślenie, by zająć w parlamencie trzecie miejsce, wypchnąć z tego miejsca liberałów, bo oni stanowią trzecią siłę w tej chwili, i być trzecią frakcją po chadekach i socjalistach, to jest dobre posunięcie. Niewykluczone, że przyłączą się inne partie, może skandynawskie niektóre. I ten kierunek, ta refleksja, no wskazuje, że PiS podąża dobrą drogą. To są te dylematy i realia, bo mamy teraz tak, kandydata, który jest przeciwko traktatowi lizbońskiemu, jest człowiekiem bez skazy. Wszyscy go szanują. Marek Jurek. Tak. No ale właśnie to jest to, że pewnie jak mnie słyszy, może się zdenerwować, bo to jest ten dylemat małej partii. Wszyscy mówią, nie głosować, bo jest mała, ale przez to ona nigdy nie może stać się duża, bo wybierając małą, a dużą, która ma większe szanse, wybieramy tę dużą, ale z drugiej strony odcinamy się od tego nurtu, który w zasadzie powinniśmy popierać.
No ale właśnie tu jest to
realia polityka.
Tu jest to pytanie do polityków, którzy być może się tak zdenerwowali w tym momencie. No panowie, no czy rzeczywiście niemożliwe było przedwyborcze jakieś układy, koalicje, żeby te
wspólną dużą listę
tak było niepotrzebne rozrzucenie,
tak? No oczywiście, że
dobrych
tak.
postaci, nie?
Lista na prawo odpisu.
No ja, no ale czasem niestety niektórzy chcieli. Tomczak, poseł Tomczak chciał skandydować z PiS-u, tak, ale po prostu nie, to PiS nie chciał jego umieścić, choć jest tak zasłużonym posłem i tak zdecydowanie walczył przeciwko traktatowi lizbońskiemu. To są te właśnie nieporozumienia. A ja chciałbym, żebyśmy jak liczymy. Traktat lizboński powinien być rzeczywiście takim podstawowym kryterium, to znaczy sprzeciw wobec niego i obrona suwerenności Polski. Ale brałbym pod uwagę takie rzeczy. Konsekwencja, wyrazistość, odwaga. Na przykład poseł Gabriel Janowski, który jest 10. dopiero na liście, ale to jest znaczące miejsce, na liście PiS-u w Mazowieckim. Oczywiście o wiele bardziej go wolę od pana Bielana, który jest tam na pierwszym miejscu. Poseł Gabriel Janowski, który bronił polskich cukrowni z takim zdecydowaniem przeciw wyprzedaży, który sprzeciwiał się oddaniu PZU w obce ręce i wielu innych. Ilu tak posłów mieliśmy, którzy walczyli?
A jakich doznał aktów agresji i prowokacji?
Wczoraj powiedział
potrucie,
pan...
potrucie. A my... ile osób już u nas padło? Tak, tak. Gruszka, poseł Gruszka dotąd nie odzyskał świadomości. Tak. Teraz czytamy, że Walentynowicz była potruta. To tak, są te tak, metody, jest, że chciano tak, ją po prostu oskarżenia wykończyć.
Gabriel Janowski by włożył nogę w drzwi, jak powiedział wczoraj tak. pan profesor Wolniewicz, żeby uniemożliwić Unii realizację ich celów. Tak, tak, przynajmniej tak. to jest minimum. Tak. Tak.
Może w takim razie zaprosimy do rozmów naszych słuchaczy. Ja państwu przypomnę, że w naszym studio gościmy pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, pana redaktora Wojciecha Reszczyńskiego i pana doktora Krzysztofa Kawęckiego. Naszym tematem naszych rozmów Temat naszych rozmów brzmi Eurowybory 2009. Może tak zapytam, co państwo także sądzą o tych kryteriach, jakie państwa mają też te rozterki, dylematy, jakie jest państwa zdanie na temat tego, czy w wyborach powinniśmy wziąć udział. Tutaj nasi goście starają się przekonać, myślę, że słusznie, że rzeczywiście trzeba do tych wyborów pójść. Zapraszamy państwa do rozmowy, telefony do studia Radia Maria i Telewizji Trwam w Toruniu. 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej i dla zagranicy podobne numery telefonu z końcówką 13 lub 14, kierunkowy 0048, zza oceanu 01148. Czekamy na państwa telefony. Słuchamy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Barbara z Centralnej Polski.
Witamy pani Barbaro. Prosimy bardzo.
Chciałam powiedzieć, że dziś przeżywam wielki dramat. Wielki dramat. Dlatego, że widzę powtórkę, bardzo bolesną powtórkę z historii. Jak bardzo Polacy po raz kolejny są oszukiwani. Po raz kolejny. To nie było raz oszukanie, jak AWS rządził. To nie raz było oszukane. Dochodzę do wniosku, że jesteśmy narodem bardzo naiwnym. Tacy starzy politycy, co już się trzymają ponad 30 lat, opanowali dokładnie metody, jak należy oszukiwać. Mam 4 pytania takie. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że oni się tak zachowują jak podpalacze. Najpierw podpalają, a później mówią, że ratują, że gaszą, pożar gaszą.
Tak. Pani Barbaro, jakie są pani pytania?
Pytałabym panów, gości, zapytałabym, kto wypromował Platformę Obywatelską. Przez wiele miesięcy dogadywali się, że tylko my będziemy rządzić. Jesteśmy z tego samego pnia się wywodzimy, z tej samej orientacji. No kto wypromował Platformę i dlatego taka jest silna? Kto wprowadził Polskę do tak szkodliwej Unii Europejskiej? Żeby nie PiS, to być może nie bylibyśmy, bo to oni już byli silni wtedy i tak bardzo nas chcieli koniecznie wprowadzić. Czyją prawą ręką jest pani Juńczyk-Ziomecka i pani Kluzik-Rostkowska? Będę głosowała na Libertas, dlatego że tam są prawdziwi patrioci, a panowie, goście dzisiaj niepotrzebnie tak atakują Ligę Polskich Rodzin, bo tam są młodzi, prawdziwi patrioci. Dlaczego panowie robicie taką perfidną, krecią robotę? Jak można w ten sposób pan Roman Giertych tyle zrobił dobrego dla polskiej szkoły? I dlaczego tak robicie? Jesteście agentami PiS-u?
Panowie, pani Barbaro, może wymieniajmy swoje poglądy, a nie już dawajmy upustu emocjom, żebyśmy jakoś nie obrażali się nawzajem jakimiś takimi epitetami. Pani poglądy są takie, jakie pani właśnie opowiedziała. Pani głosuje za Libertas. Uzasadniła pani dlaczego i to może niech wystarczy.
Pamiętam wybory, jak mieliśmy głosować na pana Krzaklewskiego. Z dnia na dzień, w ciągu jednej nocy, zamiast na pana, już nie pamiętam, zdenerwowałam się.
No, może pani Barbaro, może teraz damy teraz proszę odpowiedzieć naszym gościom. Ja pani serdecznie dziękuję. Pani Barbara zadała pytania, kto wypromował PO, tak. Kto w taki sposób, w jaki teraz jesteśmy, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej? Te dwa pierwsze pytania na razie.
Jeszcze, nie, jest też trzecie. Ja bym może zaczął od tego trzeciego. Bo tak się składa, czyją prawą ręką jest pani Juńczyk-Ziomecka, Kluzik-Rostkowska. Myślę, że niewiele jest osób, które by równie często jak ja krytykowało panią Juńczyk-Ziomecką. Także tutaj właśnie na falach Radia Maryja właśnie za stosunek do polskości, za tą lożę Bnei Berd, za to, co jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie. Nazwałem ją w naszym dzienniku kiedyś złym duchem pana prezydenta. Wręcz pisałem o dworze pana prezydenta bardzo krytycznie. Chludzik Rostkowska nie jest też osobą, która chyba by nam się podobała. Ale to nie znaczy, że jeśli widzimy niektóre osoby bardzo złe i dziwimy się ich wpływowi. Dzisiaj mówiłem też o szeregu osobach z PiS-u krytycznie, o Kamińskim, Bielanie czy Czarneckim. To oznacza, że mamy idealizować inne środowiska. Nie PiS wypromował Platformę Obywatelską. Może powiedzmy sobie, ona upadała, kiedy ją uratował Rokita. Jeden człowiek, Rokita, który świetnie błysnął talentami oratorskimi w komisji do sprawy Rywina.
Michnika Rywina właściwie.
Michnika Rywina, właśnie. Bo okazał po prostu czasem przypadek rządził, że okazał wtedy się wyjątkowo zdolnym. To dało punkty dla Platformy. Natomiast jest prawda i chyba wczoraj też to podejmowaliśmy i dzisiaj, że dziwiliśmy się, że PiS chciał w ogóle wejść w koalicję z Platformą Obywatelską. Dla nas to było dziwne. Ale jeśli pani mówi o LPR-ze, to ja przypomnę, że w LPR-ze były różne takie ciągotki pod koniec, że na przykład atakowano PiS niezwykle mocno, co sprzyjało akurat Platformie Obywatelskiej. A pomysł zrobienia premierem Kaczmarka, takiej postaci, kto wpadł na ten pomysł? Także myślę, trzeba różnicować. My różnicujemy, na przykład ja staram się różnicować między różnymi osobami w PiS-ie. Szukam też osób innych do współpracy. Myślę, że dogadamy się potem i z Dobroszem dogadamy. Chciałbym, żeby takie osoby jak Tomczak odgrywały rolę, żeby inne postacie, ale po prostu nie podoba mi się ta zajadłość, z którą jest atakowana PiS jako całość. A przepraszam, kto doprowadził do upadku LPR? Kto doprowadził do jej przegranej? Czy to zrobił PiS? Czy nastąpiło to dlatego, że różne osoby, bardzo wiele osób starszego i średniego pokolenia zostało odrzucone na bok i po prostu sami...
Roman Dmowski został odrzucony przez lidera.
Dmowski nazwany został tym, którego by nie przyjął lider do partii. W wywiadzie do Gazety Wyborczej.
No myślę, że Dmowski nie chciałby być taki lider. Tak, to
panie redaktorze.
Głos tej pani trochę mnie zasmucił, bo wyraziła swoje poglądy, natomiast w stosunku do osób, które mają inne poglądy, bliska już była określenia agentura. Zaczęła od tego, że Polacy są naiwni. Sama się przyznała, że głosowała na Kwaśniewskiego i powtarza, że LPR to patrioci. Więc ja powtórzę, że nadal jesteśmy w tej sytuacji naiwni, jeśli tak sądzimy.
Ale to jest właśnie znamienne zjawisko, że osoby, które w zasadzie nie mają argumentów, no, rzucają takie inwektywy. Czego jesteśmy świadkami chociażby na takiej stronie konserwatyz.pl, gdzie zwolennicy Libertasu no obrzucają po prostu oblegami pana profesora, mnie.
I to kiedy? Potem, jak wyraziłem w Radio Maryja swoje wątpliwości wobec sposobu odpowiedzi premiera Kaczyńskiego, który kluczył w sprawie traktatu lizbońskiego.
Także trudno w ogóle dyskutować z tymi
tutaj
osobami.
Tutaj jest problem z Radio Maryja, z Telewizją Trwam, to jest taki problem, bo koniecznie chcą tutaj określić, prawda, za kim stoi, przepisać, kogo popiera, jakie siły tutaj, prawda, rządzą i jakie
sprawy
tutaj
są
osoby.
Złożone, bardzo
natomiast
skomplikowane.
Świadczy
nieraz
to o tym, jak daleko jesteśmy od modelu wolnej prasy, niezależnych poglądów, wolności słowa. Szczerze mówiąc, no nie ma dzisiaj żadnej innej trybuny, gdzie można by było sobie spokojnie, swobodnie porozmawiać.
Zatem pani Barbarze jeszcze dopowiemy, ani ja, ani tak jak tutaj zakładam niewinność, zanim się komuś coś nie udowodni, ani moi goście w studio nie są żadnymi agentami, my po prostu, goście wyrażają po prostu swoje poglądy, pani mogła wyrazić swoje, za to wyrażenie dziękujemy, chociaż czujemy się dotknięci troszeczkę no, pod koniec tymi emocjami, chociaż no, staramy się to jakoś usprawiedliwić emocje. Powściągajmy emocje, myślmy troszeczkę bardziej racjonalnie, rozumem podchodźmy bardziej i wtedy będzie dobrze. A jak chodzi o to pani drugie pytanie, to mam wrażenie, że do Unii Europejskiej wprowadzał nas rząd SLD, PSL, Unia Pracy i to oni na takich warunkach nas prowadzili, a nawet ten premier, o którym dzisiaj no, wiele można powiedzieć słów cierpkich, Kazimierz Marcinkiewicz na pierwszym wyjeździe już z nowego rządu do Brukseli, tam wywalczył dla nas więcej niż ci panowie przez te lata, gdzie nas wczołgiwali, prawda, i na kolanach prowadzali. To tylko gwoli ścisłości. Odbiorę kolejne... I
może jeszcze jedno tylko chciałbym dodać, że tak się dziwnie składa, że w tej chwili, kiedy jest wyraźne zagrożenie niemieckie, ono już wychodzi na jaw. To akurat w tym przypadku, mówię, niezależnie od tego, że wypowiadałem nieraz krytyki o jednym czy drugim Kaczyńskim, a już zwłaszcza o prezydencie, to muszę powiedzieć, że PiS najbardziej zdecydowanie występuje teraz, żeby przeciwstawić się tym zagrożeniom przy bierności totalnej premiera.
Zdecydowane zdanie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego kilka dni temu w Czebiatowie, proszę państwa, tu gospodarzem są Polacy i tak będzie. Tak zostało to powiedziane. No i...
Za co większość mediów atakuje PiS i właśnie.
Odbierzmy
jak te media się zachowują?
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Nie będzie pozwolony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Mówi Andrzej z Polski Południowo-Wschodniej.
Witamy panie Andrzeju.
Witam ojca prowadzącego, pana profesora, pana redaktora i pana wektora. Ja mam... Halo?
Tak, słuchamy.
Ja chciałbym się przyłączyć do państwa i cenię sobie pana profesora, częste wystąpienia, uwagi pana redaktora Wojciecha Reszyńskiego, którego pamiętam jeszcze z Tego Ekspresu. Pana doktora Kaweckiego mniej pamiętam, ale to nie o to chodzi. Ja również chciałbym taką rzecz powiedzieć. Panie profesorze, to nie jest tak czasami, jak pan przed chwilą przedstawił osobę pana Gabriela Janowskiego. Ja nie przekreślam zasług pana Janowskiego, ale muszę panu profesorowi powiedzieć, że trzeba do końca czasami być ostrożnym, bo ja panu powiem taką rzecz. Ja tutaj byłem w cukrowni Wożuczyn, kiedy cukrownia Wożuczyn upadała i proszę mi wierzyć, postawa pana Janowskiego budziła wiele zastrzeżeń. To nie jest tak. Ci panowie często zupełnie inaczej zachowują się przed kamerami telewizyjnymi w większych, powiedzmy, stacjach telewizyjnych, a inaczej, jeśli są w małych ośrodkach. Proszę mi wierzyć, to jest taki wielki znak zapytania. Mówicie panowie, żeby oddawać głos na PiS. Można, ale proszę mi wierzyć, PiS po części nie spełnił oczekiwań prawej strony elektoratu. Bo proszę zauważyć, czym się różni PiS od Platformy, jeśli chodzi o euro? Niczym. Platforma chce w 2012, PiS w 2013. Jeśli chodzi o traktat lizboński, przed chwilą panowie się powiedzieli, że jeśli Irlandia będzie zmuszona, no to postawa pana prezydenta może być różna. A tu są duże znaki zapytania, bo pan prezydent nie zachowuje się tak jak prezydent Klaus. I szkoda. A to ludzie tutaj i w tych małych miasteczkach, i w tych dużych zauważają. I nie są, niech mi panowie wierzą, nie są władze PiS-u zdecydowane. No nie można z narodem pogrywać. Nie wolno kłamywać. I niestety niektóre osoby z PiS-u zawiodły i to kompletnie. Część panowie, że się tej osoby wymienili i to jest prawdą, ale prawa strona jest rozgoryczona pewnymi działaniami PiS-u i to się ludziom nie podoba. A ja ze swojej strony też uważam, panie profesorze, panie redaktorze, panie doktorze Kręcki, nie krytykujmy na siłę Libertasu, pomimo to, że jest to pan Ganley, bo przecież nie tak dawno wszyscy chwalili pana Ganleya, że traktat lizboński w Irlandii nie przeszedł. To dzięki jego osobie. Ja nie jestem zwolennikiem Libertasu i nie chciałbym powiedzieć, że już promuję, ale przecież to są doskonałe osoby, przed chwilą został wymieniony i profesor Bender, i pani Sobecka, i wiele, wiele innych osób. Ja myślę, że gdyby, to jest moje prywatne zdanie, gdyby Libertas okrzepł, to te osoby, o których państwo żeście mówili, te lewicowe, czy pan Borysiuk, czy inne, odpadną. Na pewno by odpadły. Jaka będzie szansa poczekajmy, ale na siłę nie krytykujmy, bo to zrobi złe wrażenie w Polsce, naprawdę. Możemy się nie zgadzać, możemy dyskutować, ale na miłość boską nie można od razu krytykować, bo to właśnie robi ludziom po prawej stronie nie tylko, że zamęt, ale część osób sobie takie zdanie wyrabia. Myślę sobie, że taka malutka, malutka jakaś doza wstrzemięźliwości jest potrzebna. To nie są najważniejsze wybory dla Polski. One są istotne. Najlepsi moim zdaniem posłowie powinni zostać tutaj w kraju i w przyszłym roku ci ludzie powinni wesprzeć Polskę. Eurowybory są ważne, ale nie najważniejsze. I proszę mi wierzyć na koniec, nie wszystkie osoby, które startują do eurowyborów są tak krystalicznie czyste. Panie profesorze, niech pan mi wierzy, panie profesorze Nowak. Mówię to z całym przekonaniem. Byłem przy wypadkach w cukrowni w Żuczyn, jak to się miało miejsce. Byłem świadkiem tego wszystkiego, co się działo. I to tak nie jest do końca. Niech pan mi wierzy. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. No, pytanie, czy na siłę krytykujemy, czy też mamy prawo też, no, zadać też pytania, prawda? Co się stało z tymi ludźmi, tak jak panowie pytali?
Szkoda, tak, że nie zapytaliśmy się, czym nasz słuchacz się zajmuje. Ja podejrzewam, że to jest dziennikarz, bo to jest właśnie takie krytyczne, analityczne spojrzenie. Przecież my też...
No, bardzo, bardzo wnikliwe, prawda?
Tak. My też mamy wątpliwości. Natomiast no, ta profesja właśnie na tym polega, że te informacje zbieramy, analizujemy, wyciągamy wnioski. Staramy się być maksymalnie obiektywni, niezależni, nie podlegajmy wpływom i to wyrażamy. Ale wątpliwości tego pana to są również moje wątpliwości. Nie krytykujmy, bo powiedział, te skompromitowane osoby odpadną. A ja panu stawiam pytanie, a może te skompromitowane osoby zdominują Libertas i co wtedy będzie?
Bo na razie wygląda na to, że dominują. Bo jeśli my krytykujemy czystkę w telewizji, bo czystka jest, usuwa się tak wiele ciekawych postaci, kosztem ogromnego zubożenia programów telewizyjnych, ale i tak telewizja nie była najlepsza. A jeszcze jak się usuwa najlepsze programy, to jest to groźne, ale ci sami, którzy usuwają, promują Libertas na całego. No więc jest to pytanie.
Oni promują.
Dlaczego promują Libertas? Bo to jest pan Farfał z Ligi Polskich Rodzin, prawda?
Tak, tak, tak. No jest i pan
Rodzin, która jest członkiem Libertasu.
I teraz ja chciałbym, żebyśmy my patrzyli jednak na różne nurty. Nieprzypadkowo podkreślamy ten nurt konserwatywno-patriotyczny, ale nie tylko. To jest jeden z podziałów. PiS oczywiście w wielu rzeczach nie zrealizował dostatecznie mocno swego programu, nawet w zbyt małej części. Na przykład mówił o Polsce Solidarnej, a potem wyskoczyła Gilowska, Marcinkiewicz, liberałowie w gruncie rzeczy, odsunięto Cezarego Mecha, twórcę programu gospodarczego, tego właśnie socjalnego. Ja teraz miałem możliwość rozmawiać dłużej, szereg razy z posłem Cymańskim, który jest zdecydowanym zwolennikiem tego powrotu PiS-u wreszcie do realiów programu socjalnego, Polski Solidarnej, przełamywania nierówności, tak wielkich nierówności społecznych, jakie są w Polsce. Ale pytanie, czy właśnie PiS idzie dobrą drogą, to wątpimy. Niektórzy z nas wątpią, promując akurat w tej chwili Gilowską, która jest symbolem liberalnej polityki. Więc my mamy swoje wątpliwości, ale jesteśmy za tym, żeby wybierać zarówno w PiS-ie, jak i gdzie indziej osoby, które naszym zdaniem gwarantują najlepiej dla realizacji Polski.
Tylko, że mając te wątpliwości, też nie zapominajmy o tym, że cały czas rządzi w Polsce teraz Platforma Obywatelska, która, delikatnie mówiąc, te nierówności społeczne raczej petryfikuje i pogłębia.
A teraz ja bym był... jest to bardzo taki ważny moment. Ktoś wrzuca, nie wiem, czy dziennikarz, coś wobec pana Janowskiego, że on widział, ma takie ten... Ja chciałbym słyszeć konkretne zarzuty, zarzuty uzasadnione, bo tak to można powiedzieć. Wiem, że wielokrotnie i przez wiele lat Gabriel Janowski walczył o dobre sprawy, przeciw prywatyzacji za bezcen. I to jest pewne, nowodnione. A ktoś nagle wrzuci jakiś zarzut, który trudno teraz sprostować na miejscu, to myślę, nie jest to najlepszy typ dyskusji.
No ja bym może też powiedział, tak. Powiedziałbym tyle, że to jest prawda, ale powiedziałbym tyle, że nawet jeżeli by rzeczywiście ten zarzut nie padł konkretnie...
Jakieś cukrownie, ale co? Na czym
to ja bym powiedział inaczej, że nawet jeżeli by cokolwiek tam w tej drodze politycznej Gabriela Janowskiego jakieś tam potknięcie było, bo każdy je ma, to wydaje mi się, że tą swoją postawą, tym strajkiem w biurze pana ministra skarbu Chronowskiego i jego następcy pokazał, o co naprawdę mu chodzi, prawda?
Ale przy tym doceńmy tę konsekwencję walki o pewne sprawy przez dziesięciolecie. Mamy tyle przebierańców politycznych, kameleonów, od pana Niesiołowskiego po Sikorskiego, który ileż zmieniał już postaw. Ja chciałbym popierać ludzi konsekwentnych i jednoznacznych. Janowski był dla mnie jednoznaczny.
Mówiłem na początku, że być może to był głos jakiegoś dziennikarza. I tu jest właśnie problem. Nawet gdyby pojawił się fakt dotyczący Gabriela Janowskiego, jakiś nieprzychylny i tutaj zaistniał na tej antenie, to też nie znaczyłoby, że to miało miejsce. Należałoby to sprawdzić i zweryfikować.
Jeszcze warto tutaj dodać, że prawa strona jest rozbita, tak pan mówił, że wyborcy prawej strony są zdezorientowani. No ale jest pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za to. Mówiliśmy o tych iluś tam komitetach. No taki jest i taki jest stan. Dlaczego nie powstała jedna duża, jednoznaczna lista? Po drugie, już mówiliśmy wielokrotnie, Libertas nie jest żadnym pomysłem na nową jakość polityczną i tutaj no, naprawdę nie można się oszukiwać. A wreszcie chyba warto powiedzieć, jak ktoś ładnie sformułował, że to nie Polska jest dla partii, ale partie są po prostu dla Polski. I to jest taka pewna realna ocena sytuacji, że polityka jest też sztuką możliwości.
Aha, to może jeszcze tutaj dodam ważna sprawa. Akurat tak się składa, że z doktorem Kawęckim w imieniu Ruchu Przełomu toczyliśmy negocjacje i z Naprzód Polska, i z Podkańskiego Stronnictwem Piast i w ogóle był specjalny nasz apel o połączenie różnych sił jeszcze poza PiS-em, tam był poseł Tomczak, Łopuszański, przeróżne środowiska, ale w pewnej chwili zobaczyliśmy, że grozi tylko spiętrzenie list. Było 4, a nawet groziło, że jeszcze więcej będzie list. Ja bardzo lubię niektóre rzeczy z UPR-u. No i takie postacie jak Michalkiewicz. Bardzo lubię ich pismo Najwyższy Czas. Znakomite. Tyle lat działające, ale naprawdę, czy oni muszą startować z osobną listą, żeby zdobyć kolejny raz 1,5 czy 2%, czy nie można było się dogadać?
Dodajmy do tego, że tutaj chcieliśmy pełnić rolę usługową i osobiście pan profesor, mimo tutaj nakłaniania do kandydowania i oferowania pierwszego miejsca dla pana profesora w Warszawie i wsparcia i tak dalej.
Przewodnictwa Komitetu i tak dalej, Wyborczego.
Chcieliśmy tylko po prostu wspierać, nie kandydując, wspierać ten komitet, powstanie dużej listy. No i nie wchodząc w szczegóły, bo to chyba rzeczywiście w tej chwili nie jest tak, istotne, jest ani ciekawe.
Opisujemy to po prostu. To w rodzinie partie. Polskiej jest.
Taki. Właśnie można pokazać, tak, mamy to pismo Moja Rodzina, gdzie które jest
trochę
dostępne
w też propagujemy kandydatury.
Empiku.
Chociaż w niektórych miejscach, w kilku przypadkach, modyfikowaliśmy opinię i muszę powiedzieć, że naprawdę przez kilka tygodni staraliśmy się wysłuchać, mając już wiedzę o wielu kandydatach, wysłuchać dodatkowych argumentów. Dlaczego na przykład teraz we Wrocławiu promujemy przede wszystkim Beatę Kempę, bo bardzo zdecydowaną i wyraźnie a nie profesora Legutko, no bo na przykład dostałem tyle telefonów od kresowiaków, od ofiar niedoszłych, na szczęście ofiar ludobójstwa ukraińskiego, że zarzucano mu w tych sprawach chociażby, że nie dystansował się od postawy prezydenta, który wycofał się z protektoratu nad uroczystościami obchodu ludobójstwa na Polakach na wojnie w Małopolsce Wschodniej, gdzie wyginęło w takich mękach ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków. A dla nas, my chcemy wyrazistości i zdecydowania. Jeśli mi potem profesor Szawłowski, autor wspaniałego wstępu do książki Siemaszków o dwutomowej o ludobójstwie ukraińskim, mówi, tak komentuje, że był urażony zachowaniem ministra Legutko, bo on powinien podać się do dymisji, jeśli następuje, no może duży wymóg, ale ja jestem za wyrazistością. Po prostu są sprawy polskie, sprawy naszej martyrologii, które powinny być pamiętane. I żadne zabiegi o to, żeby być lepiej w danym momencie w polityce zagranicznej z kim? Z Juszczenką, który ma 3% poparcia? To są moim zdaniem błędne działania. My musimy myśleć przede wszystkim o polskich interesach, o polskiej historii, o prawdzie naszej historii, która jest tak często zaprzepaszczana.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii.
Witamy Pani Anno.
Serdecznie pozdrawiam ojca i gości w studio. Chciałam wypowiedzieć się na temat w ogóle prowadzonej kampanii w naszych mediach. Wydaje mi się, proszę ojca, że troszeczkę błędnym było, że tak powiem, postawienie tylko na jedną opcję. I to, wydaje mi się, nie tylko mnie, ale bardzo wielu słuchaczom no, nie podobało się. Cieszę się, że się kończy ta kampania wyborcza. I dzisiaj przeczytałam artykuł jednego z gości obecnych w studio, pana Kawęckiego, na temat partii Libertas i przywódcy tej partii, pana Ganleya. I wydaje mi się, ponieważ podkreślam, że jest to osoba, dla Europy bardzo ważna, dlatego że on właśnie uratował nas przed bardzo szkodliwym dla Polski i dla Europy traktatem lizbońskim. I mam tutaj do pana doktora dwa pytania, to znaczy dlaczego pan uważa, bo no nie daliśmy, że tak powiem, jako my jako media, nie daliśmy możliwości wypowiedzenia się temu panu, natomiast bardzo dużo w prasie polskiej, w mediach jest przekłamań na temat intencji pana Ganleya i jego ugrupowania. Między innymi pan uważa, że panie doktorze, że pan Ganley ma taki program, że jest jeszcze bardziej niebezpieczny plan właśnie pana Ganleya od traktatu lizbońskiego. A drugie, i dlaczego pan tak uważa, skoro to nie jest tak, jak pan pisze, a dlaczego też uważa pan, że tak powiem niebezpiecznym postulatem Ganleya jest zwiększenie uprawnień Parlamentu Europejskiego, który jest w dalszym ciągu instytucją fasadową i nie ma prawa, nie mają prawa tam właśnie na tworzenie nowych praw. Od tego jest tylko właśnie 27 komisarzy, czyli właściwie ten postulat jest bardzo potrzebnym postulatem, jeśli ma razem, prawda, Europa cokolwiek, jakieś inicjatywy mieć, to poprzez swoich przedstawicieli wybranych w demokratycznych wyborach, czego nie można powiedzieć o komisarzach, prawda, więc wydaje mi się, że tutaj pojawiło się u pana w pańskiej wypowiedzi cały szereg faktów, które nie są prawdziwe po prostu. I to jest mój zarzut w stosunku do pana. Tak samo, dlaczego będę głosować na Libertas też, podobnie jak pani Barbara, dlatego że PiS mnie zawiódł. Przede wszystkim przez stosunek do traktatu lizbońskiego. Większość posłów, którzy kandydują do Parlamentu Europejskiego, głosowało 1 kwietnia 2008 roku za traktatem. Więc jest tutaj jakieś niedopowiedzenie i dwulicowość tej partii. Dlatego cieszę się, że dostałam się na antenę. Serdecznie ojca pozdrawiam i słuchaczy.
Dziękujemy
i tak jak
pani
mówię,
Anno.
Będę...
Tak.
Że nie jest ścisłe to twierdzenie, że Genley nie ma możliwości wypowiadania się w polskich mediach. Zarówno Genley, jak i przedstawiciele Libertasu mają bardzo duże możliwości wypowiadania się w telewizji publicznej i wypowiadają się do wielu milionów osób. Takie są fakty. O wiele większe niż przedstawiciele na przykład partii Jurka, nawet PiS-u. Tak, no tak ten się w tej sytuacji. A przecież w sytuacji, kiedy Libertas według sondaży, sondaże mogą być oczywiście mizerne, ale nie ścisłe, ale tak ciągle są koło 2%, nie są w parlamencie, a mają dużo większą możliwość wypowiedzi, jak często ich widzimy, codziennie w telewizji bardzo szeroko przedstawiani, dużo większe możliwości wypowiedzenia się niż partie mające o wiele większe poparcie i będące w parlamencie.
Ja tu przepraszam za trywialność pytania. Panie doktorze, to jak to było? Czy to pan wymyślił, że Genley jest za ustanowieniem urzędu prezydenta Europy, czy to Genley wymyślił?
Tak, to są oczywiście stwierdzenia Genleya, powszechnie znane przecież w prasie zachodniej, także w polskiej. Było kilka wywiadów.
I ta pani chce mieć prezydenta Europy.
A więc tutaj to chyba tego nikt nie kwestionuje, bo Genley jest zwolennikiem prezydenta Europy, wspólnej waluty.
Oznacza prezydentura Europy?
Ja w tym momencie jestem troszeczkę nie rozumiem pewnej takiej postawy, bo z jednej strony pani Anna jest przeciwniczką traktatu lizbońskiego, no ale z drugiej strony popiera ugrupowanie, którego lider jest za ustanowieniem prezydenta Europy. Czy nie prościej jest zatwierdzić ten traktat?
Jest jeszcze gorzej. Przeciwko traktatowi, ja chcę mieć prezydenta, który przewiduje traktat.
Panie redaktorze, ale powiedzmy teraz wyraźnie. Genley jest przeciwnikiem traktatu lizbońskiego, natomiast nie traktatu jako takiego. Genley też się wypowiada w tej kwestii. Uważa, że ten, zresztą słusznie, traktat lizboński jest nadmiernie rozbudowany, jest nieczytelny, więc w imię tej demokratyzacji, tak jak kiedyś mówili komuniści, socjalistach, wypaczenia nie, więc w imię tej demokratyzacji on się opowiada za traktatem, jak on to określa w swoich wywiadach, mocnym, to znaczy przejrzystym, jak mówi, a więc zrozumiałym, który nie przekraczałby 25 stron, ale również miałby takie kompetencje konstytucyjne. A więc tak naprawdę jakość tutaj jest w tym zakresie, sens jest po prostu taki sam. Także tutaj to sprawy są oczywiste i trudno, że tak powiem, nawet w jaki sposób z tym polemizować. A zwiększenie uprawnień Parlamentu Europejskiego, no to chyba też tutaj się absolutnie różnimy, ponieważ Parlament Europejski jest potencjalnym takim miejscem, gdzie mogą powstawać bardzo niedobre rozwiązania prawne narzucane innym krajom. No wiemy, jaki jest skład Parlamentu Europejskiego. Te dwie frakcje, Europejska Partia Ludowa, Europejska Partia Socjalistyczna plus Zieloni plus właśnie liberałowie, demokraci, zdecydowana większość parlamentu w tej chwili po prostu jest w rękach euroentuzjastów tak zwanych, zwolenników federacyjnych rozwiązań, bo przecież Europejska Partia Ludowa też tutaj się niczym nie różni, bo też jest za stworzeniem rządu na przykład europejskiego, prawda? Tak samo również Genley. I to są rzeczy bardzo niebezpieczne. A jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Libertas jest pierwszą partią, tutaj awangarda to jest, pierwszą partią europejską. Libertas jeszcze wyprzedził po prostu zamiary i pewne działania Unii Europejskiej. Jest takie rozporządzenie Unii Europejskiej z 4 września 2003 roku, które mówi o tym, że definiuje po prostu pojęcie partii europejskiej, tak zwanej europartii. I to pojęcie określa również ideowo, co to znaczy, a więc, że partia taka musi formułować europejską świadomość, wyrażać wolę polityczną obywateli. I Libertas spełnił te kryteria na jednym z ostatnich posiedzeń w tym roku Parlamentu Europejskiego. Libertas został uznany za partię właśnie taką wzorcową europejską, dzięki czemu między innymi uzyska pewną dotację finansową. Natomiast rozwiązania, do którego zmierzają architekci Unii Europejskiej, masońscy architekci Unii Europejskiej, zmierzają do tego, żeby po prostu w przyszłości w ogóle nie było reprezentacji krajowej partii krajowych, tak jak w tej chwili, tylko żeby po prostu już wchodziły frakcje, no i to już mamy pierwszą frakcję Libertas.
Były partie europejskie, a nie narodowe.
I wtedy partia narodowa, tradycjonalistyczna, konserwatywna, prawicowa, po prostu będzie zmarginalizowana. Ale nie tylko, że będzie zmarginalizowana. W myśl tych zapisów może zostać pozbawiona funduszy, może zostać w ogóle uznana za niespełniające kryteriów partii politycznej, ponieważ nie tworzy świadomości tak zwanej narodowej itd., itd. To są też te bardzo niebezpieczne rozwiązania.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Jacek Ratajczyk z Wrocławia.
Witamy Panie Jacku.
Chciałem najpierw jedno zdanie, bo nie wiem, kiedy następnym razem uda mi się dodzwonić, bo od 3 dni już próbowałem, ale rozumiem, że bardzo dużo ludzi chce się dodzwonić. Chciałem bardzo serdecznie podziękować ojcom redemptorystom, ojcu Tadeuszowi przede wszystkim, za wszystkie dzieła, które stworzył. I jest to dla mnie, dla mojej rodziny, no po prostu źródło nadziei, radości i naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za to. Dziękuję Panu Bogu, że to jest i oby trwało jak najdłużej. A teraz chciałem zadać 2 pytania. Pierwsze pytanie, ja próbowałem na stronie internetowej i Prawa Sprawiedliwości i później wszedłem jeszcze na komisję wyborczą, Państwową Komisję Wyborczą. Chodzi mi o ordynację. Ja akurat jestem z Wrocławia i nie mam problemu. Będę głosował na panią Beatę Kempę, którą miałem zaszczyt też wczoraj słyszeć w radiu i po prostu po raz kolejny okazało się, że no, wspaniała osoba. Zresztą poseł Grybarczyk, nie wiem.
Grubarczyk.
No wczorajsza audycja była fantastyczna i te audycje nam dają naprawdę no, jakieś siły i nadzieje. Ja tutaj flagi mam przygotowane. Tak było zresztą przy okazji wyborów 2005, kiedy najpierw i wybory parlamentarne wygraliśmy. Bo jestem, nie ukrywam, gorącym zwolennikiem PiSu. I
Panie Jacku, a jakie jest Pana pytanie w związku z ordynacją wyborczą?
Mówię konkretnie. Chodzi mi o ordynację wyborczą. Jeżeli, bo wiem, że to są wybory bezpośrednie, to znaczy no, tak jak wybory samorządowe, wybieraliśmy prezydenta i iluś kandydatów, ten, który zdobył największą liczbę głosów, on zostawał zwycięzcą. Teraz jest sytuacja taka, ja chciałem zapytać, jeżeli pani Beata Kempa nie wygra tutaj, czy ten mój głos jest do jakiegoś, w jakimś stopniu stracony, czy to ma jednak jakiś wpływ, bo wiem, że jest jakieś później jeszcze proporcjonalność jakaś, czy coś takiego, nie wiem, czy się fachowo wyrażam, ale czy to ma znaczenie, że ja w ogóle popieram PiS, czy to gdzieś...
Aha.
Bo nie umiem znaleźć na to odpowiedź, prawda? Bo z reguły jedynka, no, teoretycznie dostaje najwięcej głosów, prawda? Ale ja akurat chcę właśnie na panią Beatę głosować i się właśnie zastanawiałem, co się stanie z moim głosem, jeżeli ta osoba nie przejdzie. Czy to ma jakieś znaczenie?
Tak, a drugie pytanie
i
pana?
Drugie pytanie, takie nie wiem, czy jest możliwa odpowiedź na to, ale je rzucę, bo ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, no niemal to był szok, jak zobaczyłem profesora Kozłowskiego. Niestety, że jest również w Libertasie. Chciałem zapytać, czy to ma jakiś wpływ na państwa działania, jeśli chodzi o geotermię i tak dalej, bo wiem, że pan profesor, no wielce zacna osoba i strasznie ubolewam, że...
Panie Jacku, więc ja pozwolę sobie krótko odpowiedzieć na drugie pytanie. Tak. Ten fakt nie ma żadnego wpływu, jak chodzi o rozwój geotermii.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy panu. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich państwa.
Szczęść Boże.
Odpowiadając...
Dziękujemy. A tutaj właśnie pierwsze pytanie, tu już oddam głos.
Więc to jest dobre pytanie, ponieważ tu jest dużo rzeczywiście nieporozumień czy braku zrozumienia. Otóż oddając głos na kandydata, głosuje się jednocześnie na listę Komitetu Wyborczego. Czyli jak pan głosuje na panią Kempę, to jednocześnie ten głos pozostaje głosem oddanym na Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie kto z tego komitetu weźmie ten mandat. Przeliczenie głosów dokonuje się, bo to są wybory jednak proporcjonalne, tak zwaną metodą D'Hondta. Jednak mandaty dzieli się na poziomie krajowym, a więc tam później się te liczy, ten później jest odpowiedni taki przelicznik matematyczny i dopiero rozdziela się pomiędzy poszczególne listy okręgowe. No w przeciwieństwie do wyborów krajowych nie ma sztywno ustalonej liczby mandatów w danym okręgu. Mniej więcej wiadomo, no można się spodziewać, są takie szacunki, że na przykład w Warszawie będzie 5 mandatów, prawda? Ale może być również 6. To zależy właśnie, jak mówiliśmy, od frekwencji i tak dalej. Nie analizowałem, nie wiem, jaka jest sytuacja we Wrocławiu, ale tych też tam jest pewnie kilka mandatów. Także oddaje się głos na listę, głosując na daną osobę, jednocześnie głosuje się na listę, czyli ten głos jest jak gdyby, no, nie zginie, nie przepadnie, pozostanie głosem na liście, a być może właśnie tej, na tę osobę, która po prostu ma wejść do...
W naszym dzienniku...
I oczywiście jeden głos, tak.
W naszym dzienniku był bardzo ciekawy artykuł naukowców z uniwersytetu, wyjaśniający te kwestie. Otóż metoda Donta, bodajże to belgijski prawnik sprzed wielu, wielu lat wymyślił tę metodę. Ona jest bardzo skomplikowana, trudna, no ale nadal nie ma nic lepszego. Podobno łączenie elementów ordynacji bezpośrednie jest osoba, ją wybieramy, jej stawiamy, jak gdyby ją premiujemy, równocześnie partię, do której należy. Potem zliczanie tych wszystkich głosów, odcinanie tych, które nie przekroczyły 5% progu, a więc może jest i tak, że osoby, głosy są ważne, one się w ogólnej puli mogą liczyć i liczą się te głosy, chociaż żaden z tych reprezentantów, na których oddawało się ten głos, nie uzyska mandatu, bo powiem, skomplikowany podział tych mandatów między poszczególne partie.
Ale to może metoda... ja mam pytanie. Jak to wygląda sytuacja, w której w danym okręgu, na przykład śląskie czy inne, głosy zostają oddane na jakąś mniejszą partię, która nie przekracza tego 5% progu. Do kogo idą te głosy? Ale do kogo te stracone głosy idą? Czy jest groźba, że głosy partii prawicowej tej przechodzą do na przykład Platformy albo do SLD? Jak to wygląda?
Jeśli jest to odpowiednia frekwencja, tak, dlatego że ta frekwencja wpływa z kolei na ten głos.
Ale jak to będzie potem?
Ja bym bał się, że tak powiem, bezpośredniego odniesienia
zrobić. Ale na jakiej zasadzie te głosy są przerzucane? Dla kogo?
Panie profesorze, tutaj nie ma tego elementu, o którym pan myśli, że głosy oddane na prawicę w konsekwencji wylądują z korzyścią dla lewej strony, ponieważ ten matematyczny przelicznik każe liczyć wszystkie te głosy, najpierw przez 5, przez 4, przez 3, przez 2, więc one są, w stosunku do wszystkich następuje pewna redukcja.
No tak, dokładnie.
Dopasowaniu się do ilości mandatów, które ma do dyspozycji Polska w parlamencie. Więc to nie jest tak.
No to natomiast dobrze, czynnikiem
nie jest tak, że głosy oddane na prawo przejdą na lewą. Na pewno nie, bo one są równo dzielone na wszystkich, którzy brali udział w tej walce wyborczej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że niska frekwencja jest czynnikiem niesprzyjającym prawej stronie. Konserwatywnej strony.
A jeszcze ta metoda Donta, o której pan redaktor mówił, sprzyja raczej ugrupowaniom większym, silniejszym.
No tak, mówię, to jest połączenie metody bezpośredniej z proporcjonalną.
Tak, bo może być też tak, że nawet jeżeli jakieś ugrupowanie, to z tego artykułu cytuję, który czytałem wczoraj, że jakieś ugrupowanie przekroczy 5%, dostanie na przykład 6%, ale to nie musi wcale skutkować tym, że jakikolwiek mandat będzie. Zatem te głosy będą po prostu także stracone. Tutaj dlatego warto się zastanowić to, czym...
Ale to jest właśnie dziwne aż, że przekroczy z jednej strony próg wyborczy, przekracza
będzie,
próg...
Będzie rozpatrywany przy podziale mandatów, ale dostanie zero. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie przewielebnego ojca Jacka i szanownych panów.
Witamy serdecznie pani.
Ja mam na imię Barbara, dzwonię z Krakowa i ja nie mam dylematu, czy iść do wyborów, czy nie iść, bo ja jestem Polką z prawdziwego zdarzenia. Ja Polską żyję nie tylko dzisiaj, kiedy za 2 dni będą wybory, ale śledzę cały długi rok i patrzę skrzętnie, jak nasi posłowie się zachowują i jak reagują. Ja chciałabym bardzo wyrazić podziękowanie szanownym panom, że mimo tak późnej godziny jesteście panowie, by służyć nam swoją radą i doświadczeniem, a tyle was tu już dzisiaj nieprzyjemnych takich momentów spotkało. No, ja za to bym chciała bardzo przeprosić. A jeśli chodzi o mnie, to mam tylko takie zapytanie, bo w telewizji nie słyszałam, jak, ile trzeba oddać każdy z nas głosów. Ja prawdopodobnie wiem, że jeden, ale czy nie jestem w błędzie, to jeden. Proszę mnie w razie czego wyprowadzić z błędu.
Jeden, tak? Jeden. Pani Barbaro, jeden, tylko jedna osoba.
Tak.
Po prostu jest tych list, będzie tam zdaje się kilka.
Ja wiem, jest ale pani 10, musi... będzie więcej. Wiem, tak. Że dla mnie jest ważną lista 10. Mogę nawet powiedzieć na kogo, bo jest na pierwszym miejscu.
Jest wolność słowa.
Gdy pani przedstawiła się, skąd pani jest, to raczej już taką, nie było już dla nas taką wielką zagadką, kto dostanie pani głos. I z tego powodu się również bardzo cieszę, pani Barbaro. I zazdroszczę tego miejsca zamieszkania, gdzie te dylematy w tym razem po prostu nie istnieją.
O ile ojciec Jacek z głosu mnie zna, to wie, że nie zmieniam swoich poglądów i umiem wynagrodzić i uczcić to, co robi ktoś drugi.
Życzmy tej jedynce, tak. Żeby zyskała miażdżącą większość.
Tak, a panom, żeby Barbarę... pan dał dużo zdrowia i żeby Bozia błogosławiła nadal i żebyśmy się doczekali naprawdę, że nasza Polska... będzie Polsko.
Oby tak było jak najszybciej. Dziękujemy pani Barbaro.
Że nasze stocznie będą znowu nasze, bo rodzice i nasi pradziadowie by nam tego nie przebaczyli, że tak szybko na wszystko się godzimy.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję pani Barbarze. No... piękny telefon.
Tak. Ja uwielbiam właśnie te rozmowy i takich rozmówców, jak pani Barbara. I jeśli Zbigniew Ziobro zostanie w końcu europosłem,
to
pani Barbaro, to proszę obserwować pana Ziobro, jak się zachowuje i notować, by go za 5 lat rozliczyć z tego.
Ale tak, ale ja powiem tak, że dla mnie ten telefon był piękny nawet nie dlatego, że pani Barbara głosuje na Zbigniewa Ziobro, bo jak powtarzam, to jest, my się tu wymieniamy opiniami, swoimi przekonaniami, ale ważne było to, od czego pani Barbara zaczęła. Jako prawdziwa, i tak się czuję się jako prawdziwa Polka, obserwuję to od dawna. To nie jest kwestia tego tygodnia, to nie jest kwestia jakiejś emocji, ktoś coś powiedział, ktoś ubrał piękny, błękitny krawat, zaśpiewał disco polo i się zachwyciliśmy. Tylko to jest właśnie rzetelne, racjonalne spojrzenie na te wydarzenia, które wokół nas się dzieją i to jest właśnie w tym wszystkim piękne.
Tak.
Troszkę o Polskę tak mocno.
Chociaż to pytanie i to stwierdzenie, nieraz byłem świadkiem, wywołuje wręcz agresję u niektórych Polaków, bo zaraz się pojawia pytanie, kto to jest prawdziwy Polak? Kto to jest prawdziwy Polak? Także ta agresja właśnie spowodowała, że starsze pokolenie potrafi z dumą jeszcze powiedzieć, jestem, czuję się prawdziwym Polakiem, a młodsze już tak cicho, skromnie, trochę się boi, że może się narazi tej poprawnościowej nowomowie.
No to tym bardziej pani Barbarze i za to stwierdzenie zdecydowane, jednoznaczne dziękujemy. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimierz z Białegostoku.
Witamy panie Kazimierzu, prosimy bardzo.
Pozdrawiam wszystkich panów i ojca w szczególności. No, chciałbym zabrać głos też właśnie w nawiązaniu do głosu pani Anny z Nadrenii, a mianowicie, że jednak ludzie, którzy są w tej części polskiej części Libertasu, jak gdyby, no to są ludzie, których można w większości też nazwać prawdziwymi Polakami. I biorąc pod uwagę te kryterium, które właśnie było przedstawiony stosunek do traktatu lizbońskiego, no to zdecydowanie są jak gdyby przeciwnie, prawda?
No, panie Kazimierzu, jeżeli byśmy rozmawiali z członkami samoobrony na temat traktatu, podejrzewam, że to zdanie byłoby troszeczkę odmienne. Bo, a to są też członkowie Libertas, jak się domyślam, tak? Samoobrona.
Tak. No, część tak.
Częściowo, no, ale mówiliśmy tutaj o tym, że to jest jakby jeden z wyznaczników, prawda?
Tak, tak, właśnie.
Tak jak PiS, właściwie PiS, no ja jestem tak samo. Od początku głosowałem, tak, ja mogę powiedzieć krótko, na KPN głosowałem, na ROP głosowałem. Właśnie na takie partie polskie zdawało mi się, i które właśnie w okolicy 5%. No i teraz właśnie też stoję przed dylematem, bo zasadnicza na przykład za czasów PiSu, jak PiS rządził, zasadnicza sprawa, kiedy odszedł Marek Jurek, co miało być głosowane, znaczy stosunek do życia, prawda? No to też jest taki trochę, taka trochę rzecz, no, nieciekawa, że nie dopuszczono nawet do głosowania. Praktycznie nie doszło do głosowania i wtedy odszedł Marek Jurek. A ciekawy jestem właśnie, jakby posłowie tamtej kadencji do tego właśnie, jakby to było w ogóle zagłosowane. No i teraz właśnie druga sprawa, stosunek do traktatu lizbońskiego, kiedy większość PiSu jednak poparła, czyli nie mówilibyśmy już o traktacie, tylko traktat byłby zatwierdzony, jakby Irlandia zatwierdziła, prawda? Także to taki głos, właściwie może bym teraz już, ja to raczej będę głosował właśnie nie na PiS, nie na Libertas, może nie na PO, tylko na ludzi. I spróbujemy tutaj w ten sposób.
No to jest sposób.
Bardzo rozsądne.
Do tego zachęcamy panie Kazimierzu.
Znaczy, niech pan będzie
także wierny. Dziękujemy za ten głos i pozdrawiamy pana. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
No ale to z tym wiąże się jedna sprawa, głosowanie na ludzi, tak. Wybieranie. I dlatego wielokrotnie już akcentowaliśmy i w Radiu Maryja i gdzie indziej, że potrzebne jest nie takie otulne głosowanie za tym, co wskażą liderzy partyjni, a umieścili jedynkę w tym okręgu, to głosujemy na jedynkę. Wybieranie, czy to będzie jedynka, czy piątka, czy dziesiątka, ale koniecznie staranie się zdobycia jak największej ilości informacji o osobach kandydujących w danym okręgu, by wybrać najlepszą osobę, a niekoniecznie tą premiowaną przez danego lidera.
Ale dodajmy tutaj jeszcze jedno. Głosujmy na ludzi, tylko że właśnie patrzmy na cały ten kontekst, prawda? Bo ja mogę znaleźć dobrego człowieka, teoretycznie przynajmniej, nie wiem, jakiejś tam partii, jakiejś tam,
UPR-ze,
prawda, pracy czy czegoś tam, i tam krzyżyk swój postawię przy jakimś tam nazwisku, i okaże się, że to będzie może jedyny głos, który padł w tych wyborach, i on się zmarnuje, on nic nie zmieni. Natomiast ten sam głos oddany na również dobrego człowieka, który byłby na innej liście, mógłby przeważyć o tym, żeby ten człowiek dostał mandat, bo może akurat tego jednego głosu mu zabrakło w tym przeliczeniu.
Tym bardziej, że teraz sondaże już są jednoznaczne. No, widać, jaka jest sytuacja. Można było 2 tygodnie temu inaczej oceniać. W tej chwili wiemy, jaka będzie sytuacja.
Tak. A panu chciałem za ten telefon szczególnie podziękować, bo wspomniał nieistniejący KPN. Przydałby się nam teraz KPN, partia, która w nazwie ma niepodległość, mogłaby dzisiaj odgrywać wielką rolę. To osobna historia, dlaczego KPN-u nie ma. Z tego co wiem, panowie Szeremietiew-Tański starają się te organizacje odtworzyć. Oni też walczyli o wolną Polskę, tylko że o nich się nie mówiło, o Korowcach się mówiło, prawda? Bo właśnie oni mieli w swoim programie na pierwszym miejscu kwestię niepodległości, która jest moim zdaniem podstawową sprawą, jeśli chodzi o naszą obecność w Unii Europejskiej.
Tak, ale jeszcze wracam do tego, te sprawy ocen i sondaży. Na przykład w województwie pomorskim wśród kandydatur PiSu akurat wyraźnie nie dominuje osoba pierwsza na liście, a przeciwnie, według sondaży jest rywalizacja między Cymańskim a Szczypińską. I dlatego trzeba, no, przyglądać się, zobaczyć, kto z nich ma najwięcej szans, kogo kto odpowiada z punktu widzenia naszych słuchaczy najbardziej.
Drodzy panowie, no dziękuję za ten wieczór spędzony tutaj przy wspólnym stole w rozmowach. Pani Barbara przepraszała za różne, prawda, nieprzyjemności, jak się spotykają, ale wydaje mi się, że w takich dyskusjach gorących, no trudno się ustrzec od takich różnych nieprzyjemnych spraw, dlatego jeszcze raz tutaj apelujemy o to, żeby może powściągać bardziej emocje i przy naszych decyzjach, szczególnie takich nad urną wyborczą, bardziej chłodny osąd rozumu niż emocje, które mogą być manipulowane, chwilowo rozgrzane po to, żeby ktoś na tym skorzystał. Zapraszamy słuchaczy po północy do Radia Maryja. Przypomnę, że naszymi gośćmi będą także pan profesor Jerzy Robert Nowak, pan redaktor Wojciech Reszczyński i pan doktor Krzysztof Kawęcki. Za to spotkanie serdecznie panom dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.